Własność majątku, a bezpieczeństwo państwa to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister aktywów państwowych. Panie ministrze, serdecznie witam na antenie Radia Maria.
Szczęść Boże, witam ponownie tych, którzy nas oglądali w telewizji Trwami i uśmiechamy się serdecznie do tych wszystkich, którzy są przy odbiornikach i słuchają Radia Maria w Polsce i na całym świecie.
Spoglądam, tak, uśmiech tutaj szeroki do wszystkich radiosłuchaczy. Obok pana ministra w naszym studium pan Wojciech Zubowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju. Bardzo serdecznie witam, panie pośle.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Witamy. Cieszymy się, że dziś będziemy mogli również i wspólnie spędzić ten czas z naszymi drugimi radiosłuchaczami, podejmując sprawy zarówno i dotyczące poszczególnych regionów naszej ojczyzny, jak i całej Polski, bo własność majątku, a bezpieczeństwo państwa to temat, w którym zarówno i regiony się mieszczą, jak i cała nasza umiłowana ojczyzna. O tym bezpieczeństwie chcemy porozmawiać, a bezpieczeństwo to także i hasło, to ta myśl przewodnia tegorocznych wyborów dla Prawa i Sprawiedliwości. I jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, możemy tutaj podchodzić wielowątkowo, aczkolwiek tym wątkiem, który dla mnie przyświeca, to wątek ekonomiczny. Spoglądając na sytuację i podsumowując sytuację tych 8 lat, które za nami, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, może zwłaszcza w podejściu do prywatyzacji, spójrzmy ten wycinek, ponieważ on jest dość, myślę, że istotny i dość sporny. Jedni mówią o tej prywatyzacji w sposób bardzo pochlebny, inni absolutnie nie zgadzają się i mówią, że tyle wolności, ile własności. Jak do tego podchodzą nasi dzisiejsi goście? Chociażby zwróćmy na uwagę na słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej wyprzedała ta partia majątek narodowy, za ten rząd narodowy, o wartości 58 miliardów złotych. Nasi goście, jakie mają podejście do prywatyzacji? Jakie to ma znaczenie dla rozwoju Polski, dla również naszego bezpieczeństwa? Panie pośle, panie ministrze, bardzo proszę.
Ojcze, ja bym zaczął od tego, o czym mówiliśmy w telewizji Trwam. Tak trochę bym wrócił do tego wątku, żeby wprowadzić tych słuchaczy, którzy nas nie mieli okazji oglądać po godzinie 18. Otóż po 89 roku w Polsce mamy kilka osi sporu politycznego, ale jedna taka podstawowa oś biegnie wokół własności majątku narodowego. I środowisko patriotyczne wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wcześniej wokół braci Kaczyńskich, premiera Jana Olszewskiego, mówiło bardzo wyraźnie. My chcemy, żeby Polacy mieli we własnych rękach strategiczne obszary gospodarki. Chcemy rozwijać polskie firmy. Nie chcemy ich wyprzedawać. Nie chcemy dosypywać pieniędzy do budżetu ze sprzedawanych spółek. Po drugiej stronie mieliśmy i mamy liberałów, po 89 nazywali się ROAD, później Unia Demokratyczna, Unia Wolności, obok Kongres Liberalno-Demokratyczny, Platforma Obywatelska. To było środowisko Donalda Tuska, Leszka Balcerowicza, Janusza Lewandowskiego i innych, którzy na potęgę wyprzedawali majątek narodowy. Uważali, że Polacy nie potrafią zarządzać. Było takie hasło: niewidzialna ręka rynku zrobi swoje. I drugie hasło: kapitał nie ma narodowości. To nam wmawiali, słyszeliśmy z Berlina takie głosy, z innych stolic, że to jest w ogóle biznes, wy się nie znacie na kapitalizmie, co wy Polacy możecie na ten temat wiedzieć. My was nauczymy, jak robić biznes. I polskie firmy były sprzedawane w obce ręce. Często dochodziło do takich sytuacji, że prywatyzacja polegała na tym, że polską firmę w ramach, no w cudzysłowie, prywatyzacji kupowała firma należąca do rządu innego państwa albo do niemieckiego landu. Natomiast my po kolei pozbywaliśmy się różnych obszarów polskiej gospodarki. I te liczby wstrząsające, przywołane przez ojca tylko za lata, dwie kadencje Platformy, 2007-15, 58 miliardów złotych, tyle wyprzedali majątku narodowego blisko, 1000 spółek Skarbu Państwa zostało sprzedanych przez Platformę i PSL. Oprócz tych 1000 spółek, które sprzedali całkowicie, wyprzedawali częściowo akcje spółek, które są w polskim państwie, ale brakowało kasy w budżecie. Jacek Rostowski mówił, pieniędzy nie ma i nie będzie. No to Polska Grupa Energetyczna. Rząd Donalda Tuska sprzedał prawie 21% akcji za ponad 7 miliardów złotych. O 20% akcji ubyło własności polskiego państwa. Tauron 63,5% akcji za 5 miliardów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa 30% akcji za 4 miliardy 800. PZU 15% akcji sprzedali, puścili za 4,5 miliarda złotych. PKO BP, nasz największy bank, prawie 12% akcji za blisko 4 miliardy złotych. Mówię o tym dlatego, żeby przywołać też refleksję u nas wszystkich, u słuchaczy także, co się stało z tymi pieniędzmi. Co zrobili z tymi prawie 60 miliardami złotych? Czy wprowadzili 500+, czy obniżyli wiek emerytalny, czy Platforma z PSL-em wprowadziły bezpłatne leki dla seniorów, dla dzieci do 18 roku życia, czy mieliśmy wielki program inwestycji w małych samorządach. Nie, tego wszystkiego nie było. Natomiast do tego musieli zabrać pieniądze z OFE, zagrabili 150 miliardów z OFE, podnieśli wiek emerytalny, podnosili podatki. I po drugiej stronie, jak Prawo i Sprawiedliwość dba o napełnienie polskiego budżetu pieniędzmi? My, zaczynając rządy, definiowaliśmy zagrożenie dla polskiego państwa w gigantycznej luce VAT. Prawie 24,1% wynosiła luka VAT w 2015 roku. To były dziesiątki miliardów złotych, które wyciekały z polskiego budżetu, jak z dziurawego wiadra postrzelanego ruskimi kulami wylewa się woda. Kiedy wypowiedzieliśmy zdecydowaną wojnę mafiom VAT-owskim, to udało nam się zbić tę lukę VAT poniżej 5%, dziś 4% z kawałkiem. Czyli jeden rok praktycznie skutecznej walki z mafiami VAT-u, mafiami paliwowymi, daje tyle przychodu, co ta wielka prywatyzacja przez 8 lat Platformy i PSL-u. Pytanie. Dlaczego zamiast walczyć ze złodziejami VAT-u, ze złodziejami z mafii paliwowej, oni wyprzedawali polskie spółki? Komu to służyło? Przejdę do paliw. Jestem nie tylko wiceministrem w aktywach państwowych, ale jestem posłem reprezentującym w polskim Sejmie okręg Płocko-Ciechanowski. A jeśli Płock, to oczywiście Orlen. Otóż, jakie straty ponosiliśmy na mafii paliwowej? Nie jednej, tylko różnych grupach, różnych szajkach, które okradały polski budżet. Ze strony zachodniej, na przykład od strony niemieckiej granicy wjeżdżały do Polski cysterny z nielegalnym paliwem. Mogły mieć wpisane w listach przewozowych Litwa, Łotwa, gdzieś jadą fikcyjne listy i się rozmywały gdzieś po Polsce. Platforma nie miała pomysłu, jak sobie z tym poradzić. My sobie poradziliśmy. Każda cysterna musi mieć GPS, musi trzymać się trasy, wysokie kary za odstępstwa od tego. I te radykalne działania przeciwko przestępcom skutkowały tym, że liczba cystern, tych, które wjeżdżały do Polski, nagle, praktycznie z dnia na dzień, spadła z 750 na 150, czyli 600 cystern zawróciło z granicy. Na każdej z cystern traciliśmy 40 tysięcy złotych w postaci danin publicznych. Łatwo policzyć. 600 razy 40 tysięcy, 24 miliony każdego dnia, dzień w dzień, tyle kradły różne mafie paliwowe. I te pieniądze można było wpuścić do polskiego budżetu. Proszę, jeśli słuchają nas mieszkańcy małych miejscowości, samorządowcy, proszę sobie wyobrazić, że jutro przyjeżdża ktoś do danej gminy i mówi: macie tylko do wydania tylko jedną dobę zysków mafii paliwowej 24 miliony złotych. Dzisiaj podobne pieniądze trafiają do samorządów z różnych programów Prawa i Sprawiedliwości, bo my zabraliśmy te pieniądze złodziejom i skierowaliśmy szerokim strumieniem do Polaków. 500, teraz 800 plus będzie obniżenie wieku emerytalnego i wielkie, wielkie inwestycje w Polsce lokalnej, wyrównanie szans życia. Nasi oponenci tego nie zrobili. Nasi oponenci zamiast tego wyprzedawali majątek narodowy. Ja pamiętam taką jeszcze na koniec tej wypowiedzi. Gdzieś w którymś programie spotkałem się z kimś z opozycji. Padło coś takiego: wy przyszliście na gotowe, te przepisy walczące z mafiami, to my przygotowaliśmy, wy je znaleźliście w szufladach biurek w ministerstwach, po nas. Ja mówię: hola, hola. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, tu się zatrzymajmy. Z tego, co pan mówi, wynika, że wiedzieliście, że kradną. Wiedzieliście, jak okradają Polaków polski budżet. Wiedzieliście, jak to zatrzymać. Przygotowaliście takie przepisy. Tylko dlaczego schowaliście je do biurka, a nie przynieśliście do Sejmu? Żeby je wdrożyć, przyjąć i wybić zęby mafiom paliwowym i VAT-owskim, tak jak to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. Zamiast tego wyprzedawali majątek narodowy. I już kończąc, to była ta oś sporu. Polacy nie nadają się do zarządzania, trzeba rozpuścić w jakimś tam międzynarodowym rynku polski majątek. Po drugiej stronie my mówimy: nie zgadzamy się z tym. Kapitał ma narodowość i dla nas ważne jest, że najważniejsze polskie firmy, od Orlenu, przez KGHM, banki, LOT, Polfe Tarchomin i wiele innych mniejszych, pracują pod polską flagą, bo wtedy wiedzą, komu służą, że mają także obowiązki polskie. I w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia, takich jak rosyjska agresja na Ukrainę, my możemy liczyć na jeszcze silniejsze polskie państwo, bo mamy kluczowe sektory własności w polskich rękach, także z przemysłem obronnym i energetycznym.
Dziękuję. To pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych. Pan minister wspomniał o również i spółkach Skarbu Państwa i ich wpływie na gospodarkę, na państwo, na bezpieczeństwo również państwa, zwłaszcza to pobrzmiewa w kontekście chociażby pandemii, którą przeżywaliśmy, i tutaj wielki wkład spółek Skarbów Państwa. Panie pośle, spoglądając również na rolę spółek Skarbu Państwa, już nie w wymiarze całego państwa, ale lokalnie, dla danego regionu. Jakie to jest znaczenie?
Proszę ojca, szanowni słuchacze, olbrzymie. Są spółki Skarbu Państwa, które są spółkami dobrze zarządzanymi i które są lokalnymi takimi lokomotywami gospodarczymi. Ja mogę przykład ze swojego regionu, Zagłębia Miedziowego, podać. To jest KGHM. Nie tylko największy pracodawca w regionie, bo spółka, która ma dziesiątki tysięcy ludzi zatrudnionych u siebie, ale również wielokrotnie większą liczbę osób zatrudnionych w spółkach zależnych i kooperujących. Jednocześnie jest to największy płatnik na podatków na Dolnym Śląsku, ale też firma i spółka, która aktywnie włącza się w życie lokalnych społeczności i również oprócz tego bardzo aktywnie realizuje coś, co możemy nazwać tą społeczną odpowiedzialnością biznesu, czyli różnego rodzaju wsparcie dla mieszkańców Dolnego Śląska, dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. KGHM, tak jak i inne spółki strategiczne, przypomnę naszym słuchaczom, że zostały wpisane na indeks spółek strategicznych, czyli specjalnie przyjętą ustawą zdecydowaliśmy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, jako Sejm. No, opozycja tutaj była innego zdania. że właśnie takie spółki jak Lotos, jak KGHM, jak te spółki o znaczeniu strategicznym nie mogą być poddawane prywatyzacji, nie mogą być zbywane ze względu na swoją wagę dla polskiej gospodarki, muszą być w zarządzie Skarbu Państwa, przynajmniej tym, no to nie jest zarząd stuprocentowy, tak, ale tutaj jest Skarb Państwa jest udziałowcem. Ja jeszcze pozwolę sobie tylko dwa słowa wrócić też do tego tematu związanego, o którym mówił pan minister Maciej Małecki, dotyczącej tej tak zwanej starej strefy. Ona faktycznie wyniosła ponad 24% już w ostatnich latach rządów Platformy, ale nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że wtedy, kiedy Platforma w 2007 roku obejmowała władzę, ta luka VAT-owska była około 3 razy mniejsza. Czyli w ciągu 8 lat ta skala wyłudzeń, bodajże z około 7% poszła do 24%. Przykład, o których pan minister mówi dotyczący tych cystern, to są dane, które były poruszane też, proszę państwa, na posiedzeniach komisji. I tam w pewnym momencie, i mówimy tutaj o danych, które mamy z danymi Eurostatu, okazywało się, szanowni państwo, drodzy słuchacze, że chociażby w roku 2013 na 100 cystern wjeżdżających do Polski 77 to były cysterny z nielegalnym paliwem. W momencie, kiedy, tak jak powiedział pan minister, wprowadzony został tak zwany pakiet uszczelniający paliwa, okazało się, że po prostu gwałtownie faktycznie ruch tych cystern na granicy ustał. Natomiast później przy reformie Krajowej Administracji Skarbowej, przy reformie systemu podatkowego, opozycja, co nas bardzo zdziwiło, również tych rozwiązań nie poparła, bo wprowadzenie ograniczenia tej szarej strefy, zejście teraz poniżej tych 5%, wymagało też niejakiej centralizacji, to znaczy scalenia tego, co robiła służba skarbowa, co robiły służby celne, przepływu informacji po to, żeby ci wszyscy, którzy chcieli okradać Skarb Państwa, no nie mogli tego już robić, albo przynajmniej nie robić tego w takiej skali, by było to jak najszybciej do wykrycia. A co do jeszcze kwestii dotyczących pandemii, co do tego oddziaływania lokalnego, to tutaj faktycznie i w przypadku KGHM-u, ale i w przypadku również Orlenu i innych spółek Skarbu Państwa, proszę państwa, mieliśmy faktycznie do czynienia z tymi działaniami, które miały za zadanie wesprzeć nie tylko lokalne społeczności, ale wesprzeć po prostu całe społeczeństwo w walce z pandemią. Bo czy tutaj będziemy mówili o kwestiach dotyczących chociażby produkcji tych płynów do odkażania, których na początku przecież brakowało, to był towar deficytowy, tak? Czy też jak popatrzmy, jak była sprawa napaści Rosji na Ukrainę, gdzie KGHM, ale inne podmioty też aktywnie włączyły się w to, żeby pomóc tym osobom, które uciekały przed wojną. No zakładam, że gdyby nie były to podmioty, gdzie Skarb Państwa miał coś do powiedzenia, ta reakcja na pewno nie byłaby taka, jak ją widzieliśmy, że to taka była również reakcja polskiego społeczeństwa.
Wspominaliśmy również w pierwszej części naszego spotkania o zaangażowaniu spółek Skarbu Państwa także w ten sektor energetyczny. W ostatnim czasie nastąpiło znaczące przejęcie w energetyce, szczególnie w tej cieplnej energetyce. Tu kieruję się również w stronę pana posła, który jest właśnie z takiego szczególnego okręgu. Jak przedstawia się sytuacja Turowa?
Proszę ojca, szanowni słuchacze, faktycznie Turów i też kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju, czyli sytuacja, w której na podstawie niezrozumiałej dla nas cały czas decyzji pojawiły się oczekiwania dotyczące wstrzymania pracy tychże elektrowni, tejże kopalni. Dobrze by było, by słuchacze zdawali sobie sprawę z tego, że w sytuacji, gdy kazano by nam wyłączyć jednostki mocy, które odpowiedzialne były w pewnym momencie za zapewnienie 7 mocy wytwarzanej energii w Polsce, tak? Czyli szacowana liczba gospodarstw domowych, które nie otrzymywałyby prądu, byłaby liczona już, możemy powiedzieć, w milionach, to doprowadziłoby po prostu do kryzysu i gospodarczego, i kryzysu, jeżeli chodzi o społeczeństwo. No, przyjęcie rozwiązania polegającego na tym, o czym mówi opozycja, czyli że wyroki niewiadomego pochodzenia należy wykonywać i Turów powinien zostać zamknięty, no spowodowałoby katastrofę nie tylko gospodarczą i katastrofę też energetyczną, a straty liczone byłyby w miliardach złotych. Nie dopuścimy do tego jako rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Rzecz oczywista dla kogoś z branży, nawet dla osoby pobieżnie interesującej się tym tematem, to natychmiastowe zaprzestanie wydobycia w Turowie skutkowałoby trwałym wyłączeniem wszystkich bloków energetycznych z elektrowni Turów i elektrownia Turów nie mogłaby być włączona ponownie. Nie dałoby się uruchomić ponownie. Więc a z przyczyn technologicznych nie ma możliwości wykorzystania w Turowie węgla brunatnego innego niż z kopalni Turów. i funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego w Turowie gwarantuje ciągłość dostaw nie tylko prądu, ale także ciepła do połowy domów w Zgorzelcu. I zaprzestanie pracy kopalni skutkowałoby ubóstwem ciepłowniczym. Ludzie by marzli w swoich domach, nie mieliby ciepłej wody. I już nie mówię o utracie miejsc pracy przez ludzi w Turowie. I teraz i taka decyzja, proszę wyobrazić sobie, rządzi koalicja Platformy z panem Hołownią. Jakaś pani sędzia z Hiszpanii czy skądś przed pójściem na emeryturę jednoosobowo każe zamknąć kopalnię, elektrownię, odciąć od prądu, od ciepła miliony Polaków. I oni stają na baczność. Rafał Trzaskowski mówi, tak, wyłączamy. Szymon Hołownia na wyścigi, tak, trzeba stosować wyroki TSUE. Ale za granicą niemiecką funkcjonuje kilka większych kopalni. Za granicą czeską funkcjonuje kilka większych kopalni. A najnowocześniejsze zabezpieczenia z ekranem wodnym ma polski Turów, bo tam PGE zainwestowało około 90 milionów złotych. Po to, żeby było zabezpieczenie środowiskowe. Czy to jest decyzja merytoryczna, czy polityczna? Dlatego Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się na taką dyskryminację Polski i twardo bronimy Turowa, bo to jest przykład, to jest pewna reduta, na której jesteśmy dla nich. I teraz jeszcze odwróćmy jedną rzecz. Gdyby to był inny kapitał, gdyby to były inne firmy, nie patrzy się wtedy na interes Polski. A PGE, w ramach którego funkcjonuje Turów, to jest polska firma. To jest spółka Skarbu Państwa i dzisiejsze, zresztą dzisiaj jest wywiad z jednym z samorządowców regionu, tego regionu libereckiego z Czech, który mówi, że Polacy stosowali właściwe zabezpieczenia. Natomiast nie do końca prawda była podawana w mediach, więc hetman tego regionu libereckiego w dosyć mocnych słowach ciekawego wywiadu udzielał o pewnych kulisach tego sporu, bo tam naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, żeby spełnić wszystkie wymagania. I tu jest przykład tego, jak w trudnej sytuacji rząd Prawa i Sprawiedliwości, narażając się na bezpardonowe ataki opozycji, wytrwał, broniąc mieszkańców tego regionu, z którego akurat uśmiecham się do siedzącego obok pana posła Wojciecha Zubowskiego, który też był oczywiście w tę sprawę bardzo mocno zaangażowany, nie tylko dlatego, że branżowo w komisjach odpowiednich pracuje, ale dlatego, że mocno reprezentuje mieszkańców, którzy mu zaufali w wyborach.
Wobec tego, panie pośle, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, jakie ma znaczenie dla sektora energetycznego, jakie ma również znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny?
Może ja powiem, bo zacznę tę odpowiedź, ponieważ to w Ministerstwie Aktywów Państwowych pracowaliśmy nad powołaniem NABE. Okoliczności zewnętrzne, w jakich funkcjonuje Polska, przepisy, ten pęd pomysłów, Zielony Ład, Fit for 55, to nieustanne zaostrzanie polityki klimatycznej, nie tylko werbalnie, nie tylko w słowach, ale w przepisach, które wchodzą, wymagają od nas reakcji, żeby z jednej strony zapewnić nieprzerwane dostawy energii do polskich domów i do polskiej gospodarki, a dzisiaj taką podstawą jest węgiel. Idziemy do atomu za jakiś czas, ale to jest przyszłość. Natomiast dziś bez węgla polska gospodarka sobie absolutnie nie poradzi. A są czyste technologie węglowe. Z drugiej strony musimy dać polskim firmom energetycznym możliwość transformacji, czyli pozyskania pieniędzy na nowe inwestycje, wprowadzenia nowych technologii. I ponieważ chcę powiedzieć dosyć obrazowo dla słuchaczy, którzy może nie muszą się na tym znać, ale nie ma możliwości pozyskiwania finansowania inwestycji dla firm, które są zbudowane wokół energii węglowej. Jest dużo trudniej. Natomiast chcemy w jednym miejscu zbudować jedną agencję, w której będą kopalnie, elektrownie węglowe i tu będzie właśnie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne państwa. Taka umowa została też z górnikami wypracowana, a firmy, które do tej pory sprzedadzą po prostu te aktywa do NABE, a firmy, które do tej pory miały kopalnie, elektrownie węglowe, będą skupiały się na transformacji energetycznej. To tak najprościej, czyli mamy z jednej strony możliwość rozwoju transformacji energetycznej, ale jesteśmy realistami, my twardo stąpamy po ziemi. Musi być bezpieczeństwo stałej produkcji energii z węgla i to będziemy zapewniać. Właśnie NABE będzie takim wehikułem, takim narzędziem bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak ma w samej nazwie. No i to zostało przygotowane w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przeszło przez Sejm, no i hamulec ręczny zaciągnął marszałek Grodzki. Platforma w Senacie niestety nie poparła tego, więc to jest też sprawa do dokończenia w kolejnej kadencji. Mamy świadomość, że wiele firm, które mają chrapkę na polski rynek z zagranicy, patrzy łakomym okiem na ten sektor polskiej gospodarki i jeśli nie będziemy tu przygotowani, możemy mieć problem jako kraj, ale jesteśmy konsekwentni w tym kierunku chcemy iść.
Jeżeli można, ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić tylko wypowiedź pana ministra, bo faktycznie tutaj skupienie w NABE tych wszystkich podmiotów wytwarzających energię, wytwarzających energię elektryczną z węgla. To jest też podobny troszeczkę przykład jak ten poruszany przez nas w pierwszej części rozmów niedokończonych w telewizji Trwam, kiedy mówiliśmy też o fuzji Orlenu i Lotosu. To pozwoli skonsolidować działania tychże podmiotów, być może usprawnić ich organizację, ale też łatwiej po prostu nimi zarządzać. No, wszystkie będą miały ten wspólny mianownik, jakim będzie ten główny nośnik energetyczny, a jednocześnie być może też pozwoli to nam łatwiej reagować na to też, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej i pewne wprowadzenia, czy też próby wprowadzenia obostrzeń prawnych. Jeden duży podmiot tutaj też powinien mieć możliwość większej siły oddziaływania.
Mówimy o różnych sektorach gospodarki, o różnych również jej wymiarach. To może kolejny. Polfa Tarchomin obchodzi w tym roku 200-lecie istnienia. To najstarszy polski zakład farmaceutyczny i jeden z najstarszych również w Europie. O znaczeniu tegoż sektora farmaceutycznego mogliśmy się przekonać bardzo dobitnie podczas pandemii koronawirusa, gdy były niedobory leków. Jakie konsekwencje, jakie wnioski przede wszystkim wyciągnął rząd z tego czasu koronawirusa również w tym sektorze farmaceutycznym, panie ministrze?
Akurat w przypadku Polfy Tarchomin my byliśmy mądrzy przed szkodą, bo zainwestowaliśmy, dokapitalizowaliśmy Polfę potężną kwotą 200 milionów złotych jeszcze przed pandemią. Ale skoro ojciec przywołał Polfę Tarchomin i nasz sektor farmaceutyczny, to słuchaczom należy się kilka zdań przypomnienia, jak było kiedyś i jak jest dzisiaj. Tak, to prawda, Polfa Tarchomin ma 200 lat. Polfa Tarchomin produkowała pierwsze polskie antybiotyki, penicylinę. Polfa Tarchomin produkowała pierwszą polską insulinę i dzisiaj jest też liderem produkcji antybiotyków. Ostatniej zimy, kiedy był problem z dostępnością antybiotyków, to właśnie Polfa Tarchomin zapewniła nam dostawy antybiotyków do polskich aptek. Ale w Polfie są produkowane na warszawskim Tarchominie też inne leki, ale to jest, po transformacji mieliśmy 17 takich firm, 14 Polf, 3 wytwórnie surowic i szczepionek. Dzisiaj została jedna Polfa Tarchomin i Biomet, jedna wytwórnia surowic i szczepionek. Akurat ja w Ministerstwie Aktywów Państwowych za ten obszar odpowiadam. I teraz, kilka lat temu Polfa Tarchomin była na trudnym zakręcie w swojej bogatej historii. Liberałowie pewnie sprzedaliby kolejną, bo sprzedali wszystkie pozostałe Polfy. Nam została tylko jedna Polfa Tarchomin. Z tych kilkunastu Polf mamy jedną. I miała Polfa Tarchomin zakręt. I wtedy co zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości? Rząd Prawa i Sprawiedliwości podał pomocną dłoń temu zasłużonemu zakładowi, w którym pracują wybitni specjaliści. 200 milionów złotych. Dokapitalizowaliśmy Polfę Tarchomin i to pomogło rozpocząć budowę pierwszej w Polsce i największej w naszej części Europy fabryki leków onkologicznych. Tak, na warszawskim Tarchominie powstaje super nowoczesna fabryka leków onkologicznych. Myślę, że na koniec przyszłego roku już będą schodziły z linii produkcyjnych w Tarchominie. leki, które pomogą chorym, którzy walczą z nowotworami takimi jak szpiczak mnogi, jak ostra białaczka, rak piersi u kobiet. Tam będzie też laboratorium, tam będzie Centrum Badań i Rozwoju, bo dokładnie ta fabryka będzie się nazywała Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych. Będziemy chcieli na polski rynek wprowadzać kolejne leki przeciwnowotworowe, żeby dać większe możliwości skutecznej walki chorym, którzy usłyszeli taką dramatyczną diagnozę. Pan jest, pani, jesteście chorzy na nowotwór, potrzebna jest taka i taka terapia. I te leki będą polskie. Będą dwie, na Tarchominie powstają dwie linie produkcyjne. Linia ampułko strzykawek o mocy produkcyjnej rocznie 6 milionów ampułko strzykawek, linia combo 20 milionów fiolek. Nad produkcją, taką precyzją, będą czuwały specjalne roboty sprowadzone z firmy Kawasaki z Japonii. 11 takich roboto-ramion będzie funkcjonowało, żeby wszystko precyzyjnie dozować, żeby były zachowane najwyższe standardy. Ja regularnie jestem w kontakcie z zarządem Polfy kierowanym, zresztą firma zatrudniająca świetnych specjalistów, bardzo, bardzo oddanych pracowników. Oni wiedzą, że pełnią misję, że to nie jest tylko biznes, kierowana przez pana prezesa Jarosława Króla, świetnego menadżera. Bardzo dobrze daje sobie radę. Stanęła niezwykle skutecznie na wysokości zadania w czasie pandemii. Polfa Tarchomin była w pierwszym szeregu tych firm, które ratowały Polaków przed COVID-em. Błyskawiczne przestawienie produkcji na produkcji środków dezynfekcyjnych, masek. Znakomite wsparcie nie tylko dla Polski, bo z Polfy Tarchomin wysyłaliśmy tiry z darami do Hiszpanii, do Włoch, pomagaliśmy innym krajom. Te konwoje, które ruszały, to też były leki z Polfy. Dokładały się do tego też inne spółki Skarbu Państwa, ale teraz mówimy o Polfie Tarchomin. Ta fabryka będzie kosztowała 550 milionów złotych. Tak, początkowe koszty były szacowane na 400, ale mieliśmy COVID, mieliśmy wojnę. Natomiast gdyby dziś zaczynać, to byłby koszt 800 milionów złotych. Regularnie odwiedzam Polfę Tarchomin, sprawdzam postęp prac. Tam idzie naprawdę sprawnie i jesteśmy na takim etapie, że kończymy te instalacje. Zamówione linie technologiczne będą niedługo gotowe do startu. Zaczyna się ten proces rozruchowy, żeby wyprodukować próbną partię leków, sprawdzić, czy one się zachowują na różnym etapie swojego wieku, tak samo trzymają standardy i liczę, że przełom 24-25 już do polskich aptek będzie można te leki sprzedawać. I teraz refleksja. Jak wyglądałby polski rynek leków? Jak wyglądałby bezpieczeństwo lekowe Polski i Polaków, gdyby inne firmy, kiedy znalazły się w trudnej sytuacji, zamiast wyprzedaży dostały pomoc ze strony państwa? Ja wiem, że jesteśmy w centrum Europy, jesteśmy otoczeni państwami, których firmy z przyjemnością sprzedadzą nam leki.
Nie tanie.
Nie przeczę, że to są dobrej jakości, ale tu produkujemy w Polfie też dobrej jakości leki. I to jest przykład twardej, bezkompromisowej walki gospodarczej. Bo ja powiem tak, ja chcę, jako minister polskiego rządu, poseł na Sejm RP, ale też jako Polak przede wszystkim, żeby to polskie firmy wchodziły na inne rynki. I cieszę się, że Polfa Tarchomin skutecznie się na innych rynkach też rozpycha. Pozytywnie, wygrywając konkurencję. Więc to jest przykład bardzo mocny, przywołany przez ojca, jak można rozwijać własność, wykorzystywać własność majątku narodowego do zabezpieczenia, do bezpieczeństwa Polaków, w tym przypadku bezpieczeństwa lekowego. Pandemia i odcięcie dostaw z innych kontynentów, zwłaszcza z Chin, pokazały dobitnie, że bezpiecznym krajem jest ten, który strategiczne obszary produkcji ma u siebie. I Prawo i Sprawiedliwość właśnie tak działa.
A ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, bo pan minister tutaj powiedział, ile dobrego można było zrobić w zasadzie jedną spółką z sektora farmaceutycznego, ale proszę ojca, drodzy słuchacze, ja przypomnę, że w latach 2007-2011 sprywatyzowano 14 z 18 zakładów farmaceutycznych, które były w zarządzie Skarbu Państwa. I teraz można sobie zadać pytanie, no dlaczego na coś takiego pozwolono? W zasadzie zostawiono nam tych podmiotów bardzo niewiele, bo jak wyglądałoby to bezpieczeństwo lekowe Polski, gdyby się okazało, że jednak zamiast prywatyzować te 14 zakładów, przynajmniej do części z nich państwo wyciągnęłoby rękę, wsparłoby inwestycyjnie, tak jak ma się to teraz, jak ma to teraz miejsce w przypadku Polfy, być może produkowane by były w Polsce leki, które byłyby jakościowo równie dobre jak te, które produkują podmioty mające swoje siedziby za granicą, ale jednocześnie byłyby dla mieszkańców Polski, dla naszych obywateli bardziej przystępne cenowo. Można sobie zadać pytanie, czy być może komuś na tym nie zależało, żeby ten polski sektor farmaceutyczny, jeżeli mówimy tutaj o wytwarzaniu pewnych leków, no w zasadzie u nas nie funkcjonował. Przypomnę, lata 2007-2011, 14 z 18 zakładów farmaceutycznych poddane zostały prywatyzacji, no i w tym momencie no, Skarb Państwa nie miał możliwości, by już na nie też oddziaływać.
Ojcze, ja tu jednym zdaniem dodam. Komentarz do tego jeszcze, co bardzo precyzyjnie pan poseł Wojciech Zubowski powiedział. Wmawiano nam, że Europa czeka na Polskę. Polacy, kochają was wszyscy. Obroniliście świat przed komunizmem. Jan Paweł II jest latarnią, która wyznacza dobry kierunek na świecie. To wszystko prawda jest. Tylko to były w wielu ustach to były hasła, slogany bez pokrycia do uśpienia czujności Polski. Bo w tym czasie ustąpcie w tym, sprzedajcie nam swoje zakłady. Pół biedy, jeśli ktoś kupił polski zakład i kontynuuje produkcję, rozwija go i tu ludzie mają pracę. Ale w wielu przypadkach było tak, że ktoś kupił zakład, żeby go wygasić i otworzyć sobie rynek dla produktów z innego kraju. I Polska była traktowana przez lata nie jak równorzędny partner. Dzisiaj Polska jest traktowana jak równorzędny partner, co niektórych złości, ale my tego wymagamy. I dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Polska musi być traktowana jak równorzędny partner. Ale wtedy Polska była traktowana jak 40-milionowy rynek zbytu i taniej siły roboczej. A jak brakuje im pracy, to mogą przyjechać do Niemiec na szparagi. Te czasy się skończyły. Donald Tusk już nie wróci.
Pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych oraz pan Wojciech Zubowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju naszymi gośćmi. Temat własność majątku, a bezpieczeństwo Polski, a numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Co zrobimy z naszą wolnością? Ośpiewa Jan Pietrzak i już za chwilę powracamy, aby kontynuować czas rozmów niedokończonych.
Pośród pytań, które drążą czas ostatnich lat nerwowych, jedno jak zła osa krąży, dręczy zgoła tane głowy. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki kształt jej nadamy od jutra? Czy rozkwitnie barwną radością? Czy przywiędnie chora i smutna? W marnocie szczeźnie i bałaganie, łajdacką ręką spychana w błoto, bezradna chuda w baletku z darów, poszturchiwana wszędzie sierota. Co zrobimy z naszą wolnością? Na razie
urazimy na wstyd, na zgubę, ośmieszymy przed publicznością i oddamy niedźwiedzią przysługę. To jedyny nasz dobytek w biedzie, żalu i goryczy. Po tych latach chorowitych jakaś szansa na przeżycie. Co zrobimy z naszą wolnością? Jaki los się jej przydarzy? Czy nie wpadnie jak śliwka w kompot, łapy głupców i geszefciarzy? Wykorzystana przez byle kogo, dla brudnych celów i niskich lotów. Nasza nadzieja z czasów bojowych, bezsennych nocy, bezcenny motyw. Co zrobimy z naszą wolnością, amuletem, skarbem, klejnotem? W jakim sejfie ją ukryjemy, by zostało trochę na potem? Co zrobimy z naszą wolnością, by jej nie napytać biedy? Co zrobimy z naszą wolnością i kiedy?
Śpiewał Jan Pietrzak. 11 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, własność majątku, a bezpieczeństwo państwa. Naszymi gośćmi są pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, oraz pan poseł Wojciech Zubowski, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju. Halo, bardzo proszę.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czcigodny księże redaktorze, szanowny panie ministrze, szanowny panie pośle, przede wszystkim pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za poruszenie tego bardzo ważnego tematu. Dzwonię z brzegu na Opolszczyźnie, miasta, którego jestem od 13 lat radnym i które bardzo dotkliwie odczuło skutki tej rabunkowej prywatyzacji sprzed właśnie wielu lat, z czasów właśnie tych przemian ustrojowych. I tutaj wszystkie praktycznie przedsiębiorstwa bardzo prężnie funkcjonujące w tamtym czasie zostały sprywatyzowane, a w efekcie zlikwidowane, bo do tego właśnie to wszystko dążyło. Nie tylko Brzeg, ale i Lewin Brzeski, tutaj pobliski cukrownia, została doprowadzona do upadłości. I właśnie to pokazuje, jak bardzo krótkowzroczne było spoglądanie właśnie na te kwestie ówcześnie rządzących. Na szczęście nie udało im się sprywatyzować tych strategicznych obszarów, natomiast później w kolejnych latach spójrzmy, szanowni państwo, choćby prywatyzacja PKP tutaj linii, właśnie jeśli chodzi o cały ten tabor, no to doszło do tego i właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości odkupił tą spółkę. Wyobraźmy sobie, do czego by doszło właśnie w przypadku agresji na Polskę, czy w momencie, kiedy chcieliśmy pomagać tutaj Ukrainie i skutecznie pomogliśmy właśnie za sprawą tego, że tą infrastrukturę strategiczną posiadamy. Właśnie tutaj wspomniany Turów, no broniliśmy tutaj, tam w Bogatyni byłem, cieszę się, że udało nam się obronić tę słuszną polską rację stanu. Natomiast trzeba sobie odpowiedzieć, czy to jest proces zakończony. Ja uważam, że absolutnie nie, że te osoby, które odpowiadają za to, oczywiście one nie zostały wykluczone z życia publicznego, choć powinny stanąć przed Trybunałem Stanu dawno, dawno temu. Te osoby dzisiaj możemy znaleźć na listach Koalicji Obywatelskiej. Taka jest prawda i musimy bardzo mocno tutaj przestrzegać wszystkich, bo nie każdy słucha Radia Maryja, a właśnie tutaj te istotne sprawy są poruszane i tutaj można tą prawdę poznać. Dlatego ten proces się nie zakończył. Są ogromne zakusy tutaj opozycji dzisiejszej, aby właśnie w rękach Niemiec te obszary się znajdowały. Absolutnie nie możemy do tego dopuścić. Ja mam wielką nadzieję, że będzie dane mi bronić polskiego interesu i majątku narodowego osobiście w roli parlamentarzysty, ponieważ z miłości do Polski, do ojczyzny postanowiłem kandydować z ostatniego miejsca tutaj właśnie do Sejmu w zbliżających się wyborach i zawsze będziemy bronić polskiej racji stanu. Także bardzo chciałem podziękować za ten temat, za tą rozmowę, za te wszystkie argumenty. Serdecznie pozdrawiam tutaj zarówno ojca, jak i pana ministra, jak i pana posła i wszystkich radiosłuchaczy. Wojciech Komarzyński z Opolszczyzny.
Panie Wojciechu, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Proszę ojca, panie Wojciechu, jeżeli mogę powiedzieć, tutaj faktycznie widzimy, że opozycja, że przedstawiciele, eksperci Platformy Obywatelskiej nie kryją się specjalnie z tym, że te plany dotyczące prywatyzacji co jakiś czas się gdzieś pojawiają. Mało tego, można zadać sobie pytanie, dlaczego wtedy, kiedy chcemy zapytać społeczeństwo w referendum, czy są przeciwni, tak, czy Polacy chcą, czy też nie chcą, by te spółki były prywatyzowane, dlaczego niektórym zależy na tym, by w tym referendum nie wziąć udziału, by nie uwiarygodnić tego i nie wpisać w zasadzie na mocy konstytucji zakazu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, no jak już to wyjaśniliśmy, bardzo istotnych. Ten przykład, który poruszył słuchacz, czyli też wspomniał o kwestiach dotyczących, proszę Państwa, choćby prywatyzacji, czy też likwidacji cukrowni, to jest coś, co przecież mógł każdy z nas zaobserwować w całej Polsce. Mieliśmy prężnie działający sektor cukrowni. Później okazało się, że on został zlikwidowany, sprywatyzowany, a na polskich półkach, półkach polskich sklepów zaczął pojawiać się cukier, który był sprowadzany, czy też kontrolowany przez spółki zagraniczne w cenach nie do końca zgodnych z tymi cenami rynkowymi. Jak się okazało, wtedy zarabiali na tym nie Polacy, ale ci, którzy po prostu doprowadzili do tego, do prywatyzacji, do likwidacji polskich cukrowni i później mieliśmy do czynienia niejako z tym, że polskiego cukru jako takiego nie było. Na pewno jest tak, że te kwestie dotyczące prywatyzacji i pociągnięcia co niektórych do odpowiedzialności jest coś, co powinno mieć miejsce, natomiast my musimy, szanowni państwo, zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze sądy są zainteresowane tym, by tego typu sprawy były szybko i sprawnie rozwiązywane. Dlaczego? To może każdy odpowiedzi sobie sam.
Ja bym do tej wypowiedzi dołożył jeszcze ten przywołany przez pana Wojciecha przykład, jak myślę, zakładów kolejowych w Opolu, wagonówki opolskiej, czyli zakładów naprawiających tabor kolejowy. Otóż w Opolu z powodzeniem funkcjonowały przez lata zakłady kolejowe słynne, obok, przez bramę praktycznie funkcjonował klub żużlowy Kolejarz Opole. I te zakłady funkcjonowały do początku lat 90. Wtedy opolska wagonówka została sprzedana, sprywatyzowana i zaczął się zjazd w dół, aż do agonii, bo ta firma praktycznie została zabita. Ludzie zostali sprowadzeni do roli tych, którzy stali prawie żebrząc o wypłatę 150-200 zł na święta. Tak było kilka lat temu jeszcze. To słowacki właściciel w ostatnich latach do takiej sytuacji doprowadził i wtedy liberałowie taką firmę by skazali na śmierć. Po prostu zamknięcie hali, zlikwidowanie zakładu. Ale decyzja o likwidacji zakładu to nie jest tylko zamknięcie hal produkcyjnych. To ma wpływ na społeczeństwo. To są setki rodzin, które tracą pracę. I dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, nigdy decyzje ekonomiczne w gospodarce, zarządzanie firmami, to nie jest tylko zwykły bilans. Bo w tym bilansie my widzimy rodziny, my w tym bilansie widzimy ludzi, którzy w całych obszarach polskiego państwa tracili pracę. Rodzice nie mogli utrzymać swoich dzieci. Dorośli ludzie nie mieli po co wyjść z domu, bo nikt na nich nie czekał, bo ktoś doprowadził do upadku zakład. I kiedy taka sytuacja była w Opolu, znów z pomocą pospieszył rząd Prawa i Sprawiedliwości. Firma PKP Intercity przez spółkę Remtrak, która główną siedzibę ma koło Opoczna w Idzikowicach, kupił opolską wagonówkę, bo my wierzyliśmy w tych pracowników. My wierzyliśmy w profesjonalizm, w możliwości produkcyjne zakładu w Opolu. I teraz tydzień temu, w ubiegły piątek byłem w Opolu, odwiedzałem ten zakład, bo nadzoruję PKP Intercity w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Kolejne wsparcie, bo kilkadziesiąt milionów już zostało zainwestowanych, kolejne wsparcie na rozwój zakładu. Preferencyjna pożyczka od właściciela, czyli od PKP Intercity dla Remtraka pomoże w unowocześnieniu zakładu i w Opolu, i głównej siedziby w Idzikowicach koło Opoczna. Tu przy okazji chcę podziękować moim kolegom i z polskiego rządu, i z ław poselskich, bo w Opolu, w Opocznie wielką pracę na rzecz ratowania, bo tam była też trudna sytuacja. Zakładu w Idzikowicach odegrał pan minister Robert Telus. W Opolu współpracujemy w tej sprawie z ministrem Januszem Kowalskim, bardzo mocno zaangażowanym w obronę tego zakładu. I teraz w piątek zeszły byliśmy w Opolu, a w poniedziałek byliśmy w Idzikowicach, w tej głównej siedzibie Remtraka, bo to jest, pokażę taki pionową własność PKP SA, jest pod PKP SA, jest PKP Intercity i właścicielem firmy Remtrak jest właśnie PKP Intercity. Tak jest zorganizowane w grupie PKP. Ogłosiliśmy, PKP Intercity ogłosiło, a my mieliśmy przyjemność w tym uczestniczyć, wielki kontrakt dla tych zakładów. 330 wagonów jeżdżących w taborze PKP Intercity będzie modernizowanych do najwyższych standardów w zakładach Remtraka. W Opocznie, w Opolu i trochę w Warszawie. Co to oznacza? To oznacza, że 214 milionów złotych netto, bo tyle wart jest ten kontrakt, popłynie do polskich zakładów. Pozwoli rozwijać te zakłady. Z jednej strony najpierw daje stabilną pracę wielu setkom ludzi. Dziś blisko 1000 osób pracuje w Remtraku, a chcemy, żeby tam pracowało grubo ponad 1000 osób. Mamy 1000 rodzin ma pracę. 1000 rodzin bezpiecznie patrzy w przyszłość. 1000 rodzin może inwestować w swoje dzieci, w przyszłość swoich dzieci. Cały wokół tych zakładów przecież funkcjonują inne firmy, rodzinne firmy, które żyją dzięki temu, że świadczą usługi na rzecz danego zakładu. Tak działa gospodarka. Gdybyśmy pozwolili na dalsze dogorywanie i Idzikowic, i Opola, to życie nie zna próżni. Te wagony trzeba by było gdzieś być może trochę dalej za Opole, za granicę wywieźć do naprawy. I z pewnością ktoś powiedziałby, Polska jest lubiana za granicą. Lubią Polskę, Niemcy Polskę lubią, może ktoś inny będzie lubił. Nie o to chodzi. My się mamy szanować. A jak będziemy się szanować i dbać o polskie sprawy, to inni też nas będą szanować. Ale podkreślam to. To jest przykład w dwóch konkretnych lokalizacjach na mapie Polski. W Opolu i koło Opoczna, gdzie działania rządu Prawa i Sprawiedliwości uratowały setki miejsc pracy, dały nadzieję ludziom, możliwość rozwoju, przywróciło perspektywy wielu rodzinom, a jednocześnie polska gospodarka dostaje potężny zastrzyk. I teraz proszę spojrzeć na całość tej sprawy. Korzystają wszyscy. Korzysta Polska Kolej, bo kilkaset nowoczesnych wagonów wróci do oferty PKP Intercity i PKP Intercity będzie miał dla swoich klientów, dla pasażerów dużo lepszą ofertę. Wagony bardzo wysokiej klasy po tych gruntownych modernizacjach branżowo, to jest naprawa P4. Korzystają pasażerowie, bo dostają lepszą ofertę, mają lepsze warunki w wagonach, mają dostęp do internetu, do gniazdek, gdzie można chociażby telefon podładować, wygodne fotele, pociągi jeżdżące szybciej. Korzysta polska gospodarka, bo te pieniądze zostają w naszym obiegu. Korzystają konkretne zakłady, które mogą inwestować w nowe linie produkcyjne, w usprawnienie, w podnoszenie swoich kwalifikacji, żeby na przykład jeszcze szybciej te naprawy robić, taniej, albo wejść więcej mocy produkcyjnych w naprawę główną P5. I korzystają konkretne rodziny, bo rodzice mają po co wyjść z domu do pracy, mogą się rozwijać pracownicy w tych zakładach i na koniec miesiąca na koncie są pieniądze, są wypłaty i nikt nie każe im już stać w kolejce i prosić ze łzami o 150-200 zł, jak było to jeszcze kilka lat temu przed świętami.
24 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Własność majątku, a bezpieczeństwo państwa to temat, który podejmujemy. A naszymi gośćmi są pan minister Maciej Małecki oraz pan poseł Wojciech Zubowski. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże Ojcu, witam gości, zapraszam do studia. Dzwonię Elżbieta Dolnośląskie. Proszę Państwa, ja może troszkę nie wiem z innej. Chodzi mi o to zboże. Wiecie Państwo, bardzo słucham tych różnych programów i tak dalej. I po prostu powiem Państwu szczerze, że jestem poniekąd, może to jest złe słowo, jestem zła na Ukrainę, która wyrastają jej pazurki. O co mi chodzi? Chodzi o to zboże. Jak oni mogli rozmawiać z Niemcami, z panią Urszulą, że 15 będzie transportowane zboże, pomijając nas jako Polaków? To dla mnie jest po prostu niemożliwe, że Ukraina, gdzie myśmy taką pomoc, ja osobiście też wkładałam pieniądze na małe dzieci. Tutaj mamy kontakty z dziećmi małymi, którzy przychodzą do nas. Pilnuje się, jeśli matka pracuje, bo przyjechała tutaj. To opiekujemy się, siostra się opiekuje, do żłobka, z żłobka odprowadza, tak dalej, tak dalej. Jak oni mogą w tej chwili nas karać w jakiś sposób, bo my nie chcemy tego niedobrego zboża przyjąć? Ja nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Tu powinno być powiedziane otwarcie. Zamykamy granice dla zboża ruskiego, bo z tego co się dowiemy, i ruskie, tam gdzieś obok wpłynie i zboże ukraińskie, które jest o wiele gorsze i nas zaleje. A co ci mają zrobić robotnicy, rolnicy, którzy ciężko pracują? Mają taką pracę, gdzie powinniśmy my skorzystać tych produktów rolnych polskich, jeśli by nam zabrakło, ewentualnie można kupować, a nie żeby Unia narzucała nam, żeby mamy jakieś niedobre zboże przyjąć, jak to było w tamtym roku. Dla mnie to jest ewidentne, nie wiem, że tu dobrze pan teraz mówi, pan premier, zamykamy granice. Nie ma, zmiłuj się. A jak inne państwa się to nie podoba, to niech sobie wymyślają jakieś inne drogi. Co się we Włoszech dzieje z tą emigracją? Jeszcze właśnie do tego dojdę. Wpłynęło tyle ludzi. Jacy ludzi? Młodzi. Po 20-30 lat. Prawda? Tam kobiet. I mam w związku z tym pytanie. Ja nie wiem, czy to jest naprawdę taki duży problem, że jeśli tyle tego narodu nielegalnie przyjeżdża, żeby odsyłać ich statkami z powrotem, skąd przyjechali, a nie to wszystko przyjmować. Przecież to trzeba utrzymać. Gdzieś to dać zjeść, położyć, spać, tak dalej. A jeśli teraz Polacy nie zagłosują tak, jak my chcemy, czyli żeby nie było, to będzie to samo. I wiecie państwo, co ja później będę się bała wyjść na ulicę? Bo jakiś jeden muszyn, drugi, trzeci, dziesiąty, czy jakiś z Afryki ktoś będzie szedł i mi zagrozi, ja będę uciekać? Do tego mamy, to po prostu były kategorycznie powinny postawione. Nie wpuszczamy, koniec. I opozycja tak bardzo chce, żeby oni weszli, a Tusk, jak to dzisiaj też osłyszałem, że on dba o granice, dba o Polaków. Jakie jest dbanie? Kto zamykał? Może młodzi ludzie nie wiedzą. I jeszcze coś najciekawsze, bo ja mam 60 par lat. I co? Okradł z mojego OFE, zabrał bezczelnie moje pieniądze, gdzie ja mu na to nie pozwoliłam. Żeby tu przyjechał tutaj do mnie, to bym po prostu spytał się, co on z tymi moimi pieniędzmi zrobił. I nie jest rozliczany. Bo co? Poszło to do dziury, do budżetu i sobie syta. I proszę państwa, ludzie, które mnie słuchajcie, to tak będzie. Oby Boże, żeby on nie doszedł. on powinien być w Niemczech, pani Ochojska w Niemczech, tam w tej Brukseli niech sobie siedzą, na tym tak jest bardzo dobrze, a nas tu w Polsce zostawić spokojnie ludzi, żeby mogli funkcjonować i żyć. Bo to, pani co się rysuje,
Elżbieto,
z jednej strony będziemy u Ruskich, a z drugiej strony będziemy w Niemczech. I tak będziemy żyć jak kiedyś. Ja nie żyłam tak. Moja mama przychodziła właśnie, że szła pod karabinem, czy jakiś tam banderowców nie trzymali na tym. Ja bym nie chciała, żeby coś takiego było u nas w Polsce.
Dziękujemy pani Elżbieto za dzisiaj, za wypowiedź, za podzielenie się swoją refleksją. Bardzo proszę o usłuchanie się naszych gości.
Proszę ojca, szanowna pani, ja najpierw powiem jedno, bo pytała pani o kwestie dotyczące tego zboża, by było jasne i rząd polski przyjął uchwałę wzywającą Komisję Europejską do zakazu wozu zboża tego między innymi z Ukrainy, a jednocześnie przecież pojawiła się bardzo taka twarda deklaracja, że jeżeli no nie będzie tutaj zmiany stanowiska Unii, my i tak po 15 września na wóz tego zboża, na import tego zboża się nie zgodzimy. I tutaj trzeba to powiedzieć jasno, za tą sytuację, za napaść Rosji na Ukrainę, no nie może płacić polski rolnik, tylko mają zapłacić ci, którzy są za to po prostu odpowiedzialni. Nie będziemy wahać się, żeby powiedzieć tutaj Brukseli stop, nie będziemy czekać na zgodę Berlina czy brukselskich urzędników. Nie będzie tutaj wozu ukraińskiego zboża, bo byłoby to też sprzeczne z interesami narodowymi, ale też naszymi interesami naszych rolników, na których też przecież też o których też dbamy. Natomiast ta kwestia dotycząca migracji, którą pani słusznie też poruszyła i też tej ofiarności polskiego społeczeństwa, proszę państwa, wydaje mi się, że trzeba rozróżnić jedną rzecz. No, czym innym są te osoby, które starają się zarabiać na wojnie i też czymś takim może mieć do czynienia, a czym w innej sytuacji mamy te rodziny, które uciekały przed tą wojną faktycznie. Kolejna kwestia, którą pani poruszyła, czyli to, co się dzieje w tym momencie we Włoszech, w Lampedusie i te dantejskie sceny, które możemy obserwować, to szanowni państwo, przecież jest efekt też tej polityki migracyjnej, która rozpoczęła się od decyzji podjętych przez panią Merkel i przez Niemcy, tak? Herzlich willkommen, przyjmowanie imigrantów jak bez żadnych weryfikacji, pokazanie, że można do Europy przyjechać w zasadzie bez spełnienia żadnych warunków, żadnego kryterium i no w tym momencie te kraje Europy Zachodniej zmagają się z tym problemem. My, szanowni państwo, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości mówimy jasno, nie zgodzimy się na żadne przymusowe relokacje osób, które twierdzą, że są migrantami. Próby zdestabilizowania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zakończyły się budową zapory, która jest wzmacniana i ma nas chronić przed tymi próbami przerzutu ludzi, bo to jest przecież przemyt ludzi do Polski, które by było jasne. To nie jest tak, że oni chcą się dostać do Polski i w Polsce dostać. My jesteśmy dla nich tylko krajem, przez który oni chcą przejechać po to, żeby udać się tam, gdzie będzie można korzystać ze świadczeń socjalnych, gdzie nie trzeba będzie pracować, gdzie być może Niemcy będą musieli po prostu na nich łożyć. Na pewno nie zgodzimy się, proszę państwa, na żadne kwoty, żadne przymusowe relokacje i tutaj stanowisko rządu Prawa i Sprawiedliwości jest jasne i zdecydowane. Dla nas ta bezpieczna przyszłość Polaków to jest też hasło dotyczące kwestii migracyjnych i dlatego też chcemy, żebyście państwo w tej sprawie też w referendum się wypowiedzieli, byście państwo też 15 października zabrali głos w tej sprawie, bo jest to no, kwestia, która po prostu będzie bardzo istotna nie w ciągu najbliższych tylko lat, ale w ciągu najbliższych dekad.
Ja bym dodał do tego jeszcze sprawę, dołączyłbym tutaj swój głos do sprawy zboża, bo uczestniczyłem w posiedzeniu rządu przedwczoraj, zastępowałem premiera Jacka Sasina, będąc z ramienia Ministerstwa Aktywów Państwowych. I tu bardzo zdecydowanie, jednogłośnie, mocny głos polskiego rządu. Żądamy od Komisji Europejskiej przedłużenia embarga na ukraińskie zboże po 15 września. Ale jeśli Komisja nie posłucha Polski, jeśli Komisja Europejska nie wprowadzi wydłużonego embarga na ukraińskie zboże, to my i tak zamykamy granice. Polacy otworzyli swoje domy, Polacy otworzyli swoje serca. Polska otworzyła swoje serce dla milionów dzieci i kobiet ukraińskich, dla tych wszystkich, którzy uciekali przed wojną. Kiedy widzieli mundury polskich kolejarzy. Kiedy przekraczali polską granicę, wiedzieli, że są bezpieczni, a ich ojcowie, ich bracia, synowie wiedzieli, że mogą iść z bronią w ręku zatrzymywać Rosjan i bronić swojego kraju, bo ich dzieci i kobiety są bezpieczne, bo trafili do Polski. Ale Polacy pobili rekord świata w gościnności, w życzliwości, ale to nie znaczy, że mamy dać zrobić siebie jeleni i żeby ukraińscy oligarchowie napychali swoje kieszenie krzywdą polskiego rolnika. Na to nie będzie zgody, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli słuchają nas teraz i rolnicy, i inni słuchacze Radia Maryja, to ja mówię kategorycznie. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło, to interes polskiego rolnika dla nas jest ważniejszy niż interes ukraińskich oligarchów. I może być 100 telefonów Angeli Merkel do Donalda Tuska.
Teraz to już
i Manfred
szansa.
Weber może pokrzykiwać i mówić, że jeszcze dwa razy bardziej nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości. I mogą niemieckie ręce Donaldowi Tuskowi 5 orderów innych przypiąć. To mogą tego pana Kołodziejczaka, zdrajcę polskiej wsi, obwozić po parlamentach europejskich. My nie otworzymy granicy, nie będziemy szkodzić polskim rolnikom. Jesteśmy przygotowani na różne warianty. Tu wielką rolę odgrywa pan minister Robert Telus, który jednocześnie też buduje ten sojusz z innymi państwami, przekonuje do tego rozwiązania, ale też bardzo zdecydowana postawa pana premiera Mateusza Morawieckiego, mocny głos pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, twarde stanowisko polskiego rządu, jednogłośnie podjęte przedwczoraj, stoimy ramię w ramię z polskimi rolnikami. Bo odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, my zawsze jesteśmy z polskimi rolnikami w trudnych sytuacjach. I nie ma zgody na to, żeby zachwiać polskim rolnictwem, zagrozić bezpieczeństwu polskiego rolnictwa w momencie, kiedy otworzylibyśmy tę granicę. My Ukrainie pomagamy i to odkładamy na bok wszelkie emocje tutaj, bo w polskim interesie jest, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. Wiemy, że prorocze były słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś Gruzja, później Ukraina, później państwa bałtyckie, a później przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. I tam się toczy wojna także o naszą wolność, o nasze bezpieczeństwo. My potężnie wzmacniamy polskie wojsko. Minister Mariusz Błaszczak z wielką odwagą, z wielką starannością rozbudowuje polską armię. Do końca tego roku myślę, że już będziemy mieli 200 tysięcy żołnierzy w polskiej armii. Najnowocześniejszy sprzęt. Oddajemy w ręce polskich żołnierzy najnowocześniejszy sprzęt, najlepszą broń, najlepszą amunicję. Polski żołnierz ma być uzbrojony po zęby, żeby każdy wróg trzy razy się zastanowił, zanim raz odważy się źle pomyśleć o Polsce. I wspieramy Ukrainę. Ukraina dostała ogromną pomoc od polskiego państwa. Natomiast mówimy, jest granica tej pomocy i nie można krzywdzić polskiego rolnika i Prawo i Sprawiedliwość na to nie pozwoli. A co do tych dramatycznych scen, które widzimy na ekranach telewizorów, na ekranach naszych smartfonów, tabletów z Lampedusy, no to jest właśnie polityka Angeli Merkel i Donalda Tuska, który chwalił się, że on się codziennie zajmował sprawą migracji. To, drodzy słuchacze, Donald Tusk równa się inwazja nielegalnych imigrantów do Polski, a Prawo i Sprawiedliwość równa się bezpieczna przyszłość Polski. Politycy Platformy ścigali się w przypodobaniu się Niemcom w 2015 roku. Mówili, bierzemy na klatę tylu migrantów, ile będzie trzeba. Kilkadziesiąt tysięcy. Proszę zobaczyć, proszę przypomnieć sobie, jak traktowali polskich żołnierzy, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, którzy bronili z narażeniem własnego życia i zdrowia naszej granicy z Białorusią przed atakami tych hord zwiezionych przez Łukaszenkę i Putina. Nazywali naszych żołnierzy mordercami. Odsądzali ich od czci i wiary. A przecież nasi żołnierze na granicy, nasi strażnicy, oni zostawili swoje rodziny, żony, dzieci, matki i poszli tam na granicę, w deszczu, w mrozie, żeby bronić nas. Nie z nienawiści do tych, których mieli przed oczami, ale z miłości do tych, którzy zostali za plecami, z miłości do Polski. I hańbą okryła się wieczną Platforma Obywatelska, mając takich ludzi, którzy pluli na polski mundur. I hańbą się okryły te sądy, które uniewinniały takie zachowania celebrytów, polityków. I tu bardzo mocno mówię, apeluję też do takiej odpowiedzialności wielkiej. 15 października to jest dzień, gdzie stawiamy pytania referendalne, także o migrantów. Czy chcemy, żeby ktoś zmienił Polskę w drugą Lampedusę, czy chcemy dalej być oazą bezpieczeństwa i wolności w Europie? Polska jest dzisiaj taką jasną wyspą w Europie, a kraje Europy Zachodniej nam zazdroszczą. Byłem wczoraj w dwóch gminach w powiecie płockim, w kilku gminach byłem, ale w dwóch gminach Polska Spółka Gazownictwa ogłosiła program gazyfikacji. Łącka, Bodzanowa, później byłem w gminie Gombin, bo mówię, to te... I proszę wyobrazić sobie, są domy zamieszkałe przez ludzi, którzy wrócili do Polski z Niemiec. Nie chcieli tam żyć, bali się. Chcą tutaj żyć spokojnie, tu żyją w małych polskich miejscowościach albo na polskiej wsi, bezpiecznie, w dobrych warunkach, przy pięknych drogach. Za chwilę będą mieli gaz doprowadzony do swoich domów. Mówię tak na marginesie, że Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym. I tu zapewniam, że Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją bezpiecznej przyszłości Polski. Jeszcze mała errata do poprzednich, bo tu dostałem SMS-a od jednej słuchaczki, która mnie koryguje, że Remtrak Libiszów, a nie Idzikowice koło Opoczna, to się nazywa Zakład Libiszów, natomiast potocznie na ziemi opoczyńskiej wszyscy mówią Remtrak Idzikowice. Nawet wspominał któryś z pracowników czy z samorządowców, że w latach 70. to była taka potęga Remtraka, że jak autokary z wiosek jechały, to mówili: o, Idzikowice jadą do zakładów kolejowych. No i w te czasy wracają, bo znów Remtrak jest silną firmą pracującą i dającą dla polskiej gospodarki, dającą pracę wielu, wielu, wielu setkom polskich rodzin.
Własność majątku, bezpieczeństwo państwa to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszymi gośćmi pan minister Maciej Małecki oraz pan poseł Wojciech Zubowski. Naszych gości tylko taki szeroki uśmiech ze strony naszych radiosłuchaczy. Spoglądam na telefon. Tutaj bardzo wielu chciałoby również i zabrać głos na antenie Radia Maria i spotkać się i porozmawiać z naszymi gośćmi. Chcemy to im umożliwić. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław Lubyna. Witam ojca i gości w studiu. Ja mam takie trzy tematy, krótko postaram się przedstawić. Sprawa wyprzedaży za bezcen, no i tej tak zwanej prywatyzacji przedsiębiorstw, spółek Skarbu Państwa. Jak dotychczas nikt za te czyny nie poniósł odpowiedzialności karnej. Czy w ogóle była badana każda transakcja pod względem zgodności z obowiązującymi zasadami i prawem? Bo nic nie, w mediach no nic o tym się nie mówiło i nie mówi się. I obecna opozycja już zapowiada, jak gdyby tam dostała się, to znaczy wygrała wybory, że będą dalej prywatyzować. Jeśli nikt nie poniósł do tej pory żadnej kary, no to możemy dalej to robić. Także ten jeden temat. Drugi temat, odbudowa przemysłu, który przed tą wyprzedażą, likwidacją był dość spory. No w tej chwili czas płynie. Wyborcy, którzy tam jeszcze mogą coś pamiętać, to mają około 50, także im dalej do przodu to zanika ta świadomość, co było przed tą likwidacją, przed tą prywatyzacją, bo obecnie bazujemy, jeżeli chodzi o że ktoś tam nam zaproponował jakąś fabrykę wybudować, no i cieszymy się, no to też potrzebne, ale uważam, że państwo powinno mieć plan, szeroki plan odbudowy całych gałęzi przemysłu. Na przykład, dla przykładu, hutnictwo łącznie z produkcją stali, bo myśmy kiedyś, 50 lat temu produkowali stal. Teraz tego nie ma. Takiego tematu nie podejmie nikt z zewnątrz. bo po prostu to jest za szeroki temat finansowo i w ogóle. Także uważam, że tutaj nie bazujmy tylko na takich tematach, ktoś tam z zewnątrz nam jakąś coś tam wybuduje o małym zasięgu, ale po prostu zastanówmy się, czy i w ogóle co możemy mieć w planie w przyszłości odbudować, czy coś w ogóle nowego, jakieś dziedziny, które jeszcze do tej pory nie było. I jeszcze trzecia sprawa odnośnie paneli fotowoltaicznych. Jest teraz na czasie ten temat. I panele układane na budynkach, nie ma z tym problemu, bo jeśli jest budynek, to musi być zgodnie ustawiony w stosunku do sąsiadów i panele wtedy również, odległość od sąsiadów jest właściwa. Natomiast panele fotowoltaiczne wybudowane na terenie, na ziemi, nie ma do tej pory przepisów, jaka powinna być odległość paneli od granicy działek. To było już poruszane w tej chwili trzeci raz na antenie. Był ostatnio pan premier Sasin, również ten temat był, zapisał. Nie ma przepisów, jaka powinna być odległość paneli od granicy działek. I tak, gdy panele, załóżmy, są jednopiętrowe, to nie są wysokie. A załóżmy, ktoś wybuduje 2-3 piętra tych paneli pod samym płotem. Nadzór budowlany stwierdza, że nie ma przepisów i temat się urywa. No po prostu ja bym prosił panów o przypomnienie panu premierowi, czy kto tam ten temat ma załatwić, no żeby ten temat po prostu unormować. No, prosta sprawa i uważam nie podlegająca dyskusji. Nowość nie ma w przepisach i nadzory budowlane w tym temacie nic nie mogą zrobić, no bo po prostu nie ma przepisu odległości paneli od granicy działek. Mówię na terenie, na ziemi, nie na blokach, to nie ma problemu. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, dziękujemy. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Zubowski.
No, słuchacz poruszył kilka kwestii, ja bardzo krótko postaram się do nich odnieść. Pierwsza kwestia to dotycząca tych prywatyzacji i odpowiedzialności karnej tych, którzy się mieli dopuścić przy tym różnego rodzaju nieprawidłowości. Szanowni państwo, byście mieli też tego świadomość. Jeżeli tego typu operacje były, a były prowadzone, to bardzo często wtedy, kiedy my jako parlamentarzyści badaliśmy takie sprawy, kiedy o tym rozmawialiśmy na posiedzeniach komisji, okazywało się, że było to robione tak, by trudno było później kogoś pociągnąć do tej odpowiedzialności. Ja sam pamiętam przykład jednej dużej inwestycji, kiedy okazało się, że na obsługę prawną, obudowanie inwestycji, która okazała się, że kosztowała Skarb Państwa gigantyczną stratę, było liczoną w miliardach złotych, wydano na obsługę prawną wielokrotnie większe kwoty niż na badania techniczne dotyczące zakupu jakiejś nieruchomości, co miało być podstawą w ogóle zrobienia całejże inwestycji. I kiedy rozmawialiśmy na ten temat, kiedy pytaliśmy, jak wygląda postępowanie, bo ono zostało wszczęte, okazało się, że materia jest tak skomplikowana, że nie było w stanie nam powiedzieć nikt, kiedy ono dokładnie się zakończy. Więc tego typu postępowania, szanowni państwo, trwają, natomiast no, te osoby, które się dopuszczały tego typu przestępstw, no, starały się też do tego w jakiś sposób przygotować i nie zawsze jesteśmy w stanie dobitnie wykazać, że tutaj, nawet jeżeli mamy takie przeświadczenie, że tutaj do tego przestępstwa też doszło. Co do kwestii dotyczących rozbudowy kadr i rozbudowy naszego przemysłu, szanowni państwo, to cały czas się dzieje. Proszę zobaczyć, że powstają nowe miejsca pracy w Polsce, ale te, które powstają, te inwestycje, które są otwierane, też o których mówił nasz słuchacz, to nie są inwestycje, które wymagają nisko kwalifikowanej siły roboczej, jak to było kiedyś. To są już inwestycje, które wymagają inżynierów, techników, to są inwestycje, które wymagają też odpowiedniego przygotowania i spodziewamy się, że będzie ich coraz więcej. I ten polski przemysł będzie się tutaj zdecydowanie rozwijał, jak i nowe gałęzie przemysłu. I ostatnia rzecz, o której pan mówił, czyli kwestie dotyczące fotowoltaiki i zmiany tych przepisów. Szanowni państwo, faktycznie może być tak, że są pewne luki. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie fotowoltaiki. Ja sam jako poseł składałem niedawno interpelację dotyczącą chociażby pomp ciepła, ale pod kątem wytwarzanych infradźwięków i ich oddziaływania na organizm, tego jak to się odbiera. Wcześniej, proszę Państwa, faktycznie było tak, że te instalacje fotowoltaiczne nie były tak często spotykane. Jeszcze kilka lat temu, tak samo jak ten boom na pompy ciepła, który się niedawno zaczął, i faktycznie przepisy jeszcze być może w pewnych niektórych sytuacjach za tym nie nadążają. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji Sejmu będziemy mogli nad tym popracować i zwrócić uwagę, tak jak tutaj mówi nasz słuchacz, na to, że w związku z rozwojem nowych technologii, z rozwojem również OZE, potrzebne jest sprawdzenie, jak wygląda to oddziaływanie na sąsiadów i wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach.
Ja dodam jeszcze odnośnie hut stali, że takie koncepcje się pojawiają. Jeśli dobrze pamiętam, spółka Węglokoks pracuje nad takimi rozwiązaniami. Akurat tutaj też zaangażowany jest pan minister Marek Wesoły z naszego resortu, więc to też takie koncepcje nowej huty stali są, ale to też się musi zgadzać rachunek ekonomiczny i czekamy tutaj też na wyniki tych prac. Natomiast podkreślamy, że w różnych obszarach gospodarki, tu gdzie można inwestować, to staramy się, żeby zachęcamy spółki Skarbu Państwa do tego, żeby szukały różnych okazji w biznesie, żeby otwierały się, czy żeby inwestowały, ale też żeby wchodziły w te obszary, które mogą przynieść korzyść polskiej gospodarce. Dobrym przykładem jest Orlen, dobrym przykładem jest KGHM i wiele innych firm. Nie chcę tu pominąć i skrzywdzić żadnej z firm. Natomiast to wszystko pokazuje, że polska gospodarka dynamicznie się rozwija. Proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy po pandemii koronawirusa, w trakcie półtora roku wojny przypominającej II wojnę światową, zbrodniczą, ludobójczą. Ta wojna jest za naszą granicą na Ukrainie. I mimo tego polska gospodarka radzi sobie bardzo dobrze. Mamy wzrost gospodarczy, mamy najniższe w historii bezrobocie. To pokazuje, jak odporne państwo udało się zbudować. Gdybyśmy nie mieli w polskim rynku dużych firm, gdyby nie było polskiej własności, to dla inwestorów z zagranicy Polska jako kraj przyfrontowy byłby potężnym ryzykiem inwestycyjnym. Jeśli rozmawia się z inwestorami, z przedstawicielami krajów, chociażby z Dalekiego Wschodu, to oni mogą patrzeć na Polskę jako na kraj, który i tak patrzą po części, że u was za granicą jest wojna. Zaraz jest wojna, więc my nie możemy na razie inwestować. Poczekajmy, jak się skończy. Więc zahamowane byłyby takie inwestycje, nie byłyby tworzone miejsca pracy, nie byłoby unowocześniania, bo nie wiadomo byłoby, jaka jest przyszłość. A polskie firmy nie zatrzymują inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, że mimo pandemii i mimo wojny spółki Skarbu Państwa inwestycjami przez długi czas napędzały znaczną część gospodarki. Co to znaczy, że napędzały znaczną część gospodarki? Zapewniały pracę milionom Polaków, bo nie tylko w tych firmach, w których ilość pracowników dostaje przelewy na konto, ale cały czas wracam do tego, że wiele firm wokół naszych czempionów i wokół mniejszych firm świadczy usługi, dostarcza produkty, żyje z obsługiwania dużej firmy, wzajemna korzyść tu jest. I te firmy też zatrudniają ludzi, a pracownicy chodzą do sklepów, ktoś wysyłają dzieci do przedszkoli, do szkół i tak dalej, i tak dalej. Tak funkcjonuje dobrze zorganizowana gospodarka. I teraz co w przyszłości? Jeśli, proszę zwrócić uwagę, jak dużo się udało zrobić Polsce w ciągu ostatnich 8 lat, jak mocno poszliśmy w rozwoju. I tu wierzę bardzo mocno w słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość dostanie kolejny taki przedział czasowy do kierowania Polską, to my nie tylko dogonimy kraje najbogatsze w Unii Europejskiej, ale będziemy w stanie sprawić, żeby to one patrzyły na nas z zazdrością. Bo już tak jest po części. Niesamowicie udaje się ten dystans zmniejszać. I przełamaliśmy taką pewną rzecz, tę pułapkę średniego rozwoju. Czyli, że Polska się trochę rozwijała, No wiadomo, no jak funkcjonuje gospodarka, to każdy kraj się trochę rozwija. Ale to można porównać do tego, że my jechaliśmy na rowerze albo szliśmy pieszo, a obok nas inne kraje jechały samochodami. Czyli my przesuwaliśmy się do przodu, ale inni się przesuwali dalej. Ta luka między nami się powiększała. I nam zależy na tym, żeby to Polska jechała samochodem i doganiała i przeganiała tych, którzy jadą rowerami. Ale do tego potrzeba kilku rzeczy. Jedną z kluczowych spraw jest twarda obrona polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej. Bo dzisiaj spójrzmy na sytuację, gdzie jesteśmy atakowani w Brukseli, w Strasburgu, te seansy nienawiści wywoływane przez naszych, niestety, no, z polskich wybranych europarlamentarzystów, te donoszenie do Brukseli, do Berlina. Jeśli byśmy ustąpili z naszych interesów narodowych, gdybyśmy powiedzieli, okej, ten Turów to może zamknąć. Dobrze, sprzedamy wam te firmy. Budujcie sobie Nord Stream, Niemcy z Rosjanami, budujcie sobie ten Nord Stream, my będziemy kupowali od was, tak by taki plan był, kupować ruski gaz z niemiecką marżą. To zaraz bylibyśmy klepani po plecach. Zaraz by było okej, fajny rząd, Polska jest demokratyczna, zaraz by się skończyły problemy z praworządnością. Tu nie chodzi o praworządność, tu nie chodzi o żadną troskę o demokrację. Tu chodzi o wywieranie wpływu na Polskę, żeby to był rząd, który będzie sprzyjał zewnętrznym interesom. A dopóki jest rząd patriotów gospodarczych, to ten atak będzie. Natomiast my możemy swoje zdanie wypowiedzieć 15 października także w twardych pytaniach referendalnych. Twardych, bo one mają zakotwiczyć polską rację stanu wyrażoną głosami obywateli, głosami suwerena. I dlatego te pytania postawiliśmy.
22.55 na zegarach, na antenie Radia Maryja, trwa czas rozmów niedokończonych. Własność majątku, a bezpieczeństwo państwa to temat, który podejmujemy. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam gości w studio, mówi Lucyna Skłodzka. Proszę panów, ja bym chciała troszeczkę zmienić temat tej dzisiejszej audycji, prywatna własność, a bezpieczeństwo obywateli. Mam na myśli bolesny i trudny problem reprywatyzacji. Wiem, że dzika reprywatyzacja Warszawy to jest nie najlepszy temat i przykład, więc pomijamy Warszawę i może wielkie miasta. Ale ja mieszkam w niewielkim mieście w Płocku. Pan poseł, pan minister doskonale zna Płock. Miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w tej ładnej uroczystości przekazania dotacji dla mojej katedry płockiej, w której jestem parafianką, na rewitalizację, na konserwację, za którą serdecznie dziękuję. Ja już dwa czy trzy razy pana ministra próbowałam o ten trudny temat zahaczyć, ale no nie miałam szczęścia, bo zawsze były jakieś trudniejsze i ważniejsze sprawy, chociaż asystentka obiecała mi, że będzie pan miał dla naszej sprawy trochę czasu. Ogólnie mówię o tym temacie, chociaż emocjonalnie, bo rodzina mojego męża została wywłaszczona z narażącym naruszeniem prawa w 12 punktach w 1976 roku. Po wydarzeniach czerwcowych w Płocku mieliśmy takiego pecha, że nasza nieruchomość sąsiadowała z Komendą Milicji Obywatelskiej i byliśmy świadkami no niestety przykrych przesłuchań i wydarzeń politycznych, więc należało nas usunąć. I zrobiono to w trybie mniej więcej w ciągu 2 tygodni trzy staruszki, matka mojego męża i jej dwie stare chore siostry musiały się wynieść ze swojego domu, który od wielu pokoleń był miejscem utrzymania, bo była tam również kiedyś kaflarnia, jakiś magazyn, no i ponad 1500 metrów centrum Płocka. Proszę, panie ministrze, wiem, że to jest trudny temat, ale proszę mi powiedzieć, czy pan jest zorientowany, jaki procent aktywów państwowych obecnych jest częścią własności obywateli polskich, którym zabrano domy, ziemię, warsztaty, miejsca pracy i nie oddano, chociaż było możliwość oddania, nie wypłacono odszkodowań i w dalszym ciągu nikt się do tego nie poczuwa. Ani samorządy, ani niestety Skarb Państwa. Muszę z przykrością powiedzieć, że po apelu pana mecenasa Obary, który bodajże 3 lata temu dzięki Radiu Maryja i naszemu dziennikowi zaapelował do wszystkich byłych właścicieli właśnie nieruchomości o upomnienie się. Sprawa w międzyczasie pandemia, samorządy całkowicie zlekceważyły roszczenie rodziny mojego męża. Starostwo powiatowe, mimo że pan starosta wpisu zachowało się.
Pani Lucyno, pani pozwoli, że przekażemy głos tutaj panu ministrowi, aby również i tą osobistą sprawę jakoś pomóc pani rozsupłać.
Czy pierwsza rzecz, starosta Płocki nie jest z PiS-u, jest z PSL-u, tam nie ma starosty z Prawa i Sprawiedliwości. Tej sprawy nie znam, więc trudniej się wypowiadać. Ministerstwo Aktywów Państwowych nie ma majątku zabranego jakimkolwiek ludziom w wyniku jakiejś dzikiej, nie chcę powiedzieć, no, zabierania, wywłaszczania ludzi. My zarządzamy, my nadzorujemy, wykonujemy prawa z akcji spółek Skarbu Państwa, czyli firm funkcjonujących na polskim rynku, w której Skarb Państwa ma swoje udziały, takich jak Orlen, jak KGHM, jak LOT, jak PKP i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy w majątku jako takiego gruntów nieruchomości, które należą do Skarbu Państwa. Nadzorujemy firmy. Natomiast każda taka sprawa jest, znaczy nie każda, ale te bywają podobne, natomiast to są indywidualne rzeczy i tu akurat no, ani poseł, ani Ministerstwo Aktywów Państwowych decyzji nie podejmie. Ja, jeśli pani by zostawiła kontakt tutaj w studio, to na antenie, to ktoś ode mnie z biura odezwie się i spróbujemy się temu przyjrzeć. Natomiast absolutnie nie mogę deklarować decyzji, jaka w tej sprawie będzie, bo to nie ode mnie zależy. To po prostu nie ma poseł ani minister aktywów takich kompetencji, żeby te rzeczy rozstrzygnąć. Natomiast poradę, wsparcie jakieś, na ile pozwalają możliwości biura poselskiego i kompetencje posła z ustawy o mandacie posła i senatora, to mogę deklarować, jak w każdej z bardzo wielu spraw, które trafiają do mojego biura poselskiego i do innych biur poselskich.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z strony z północnej Polski. Cieszę się z tej dyskusji, która się tak odbywa i wracam w tej chwili autem i przysłuchuję się z uwagą i chciałbym takie 2-3 rzeczy dodać czy wspomnieć. Miałem kiedyś okazję pracować w ostatnim zakładzie przemysłowym sprywatyzowanym przez ministra Kaczmarka, tego co pamiętam, na południu Polski za Wrocławiem, w Ząbkowicach Śląskich. I byłem świadkiem tego, jak zwalniana była kadra polska konstruktorów, gdzie tam ci ludzie pracowali przez wiele, wiele lat. Posiadali patenty, które były na równi z patentami wielkich światowych koncernów. Panie, które pracowały na produkcji, traciły pracę. Oferowano im pracę tymczasową w jakimś baraku tam gdzieś na terenie zakładu. To było przerażające. To jest raz. Dwa, że chciałbym wskazać a propos imigrantów, bo też nielegalnych, bo też o tym była tutaj mowa. Obserwujemy na północy Polski takie ciekawe zjawisko w mieście Gdańsku od roku 2018, kiedy władze miasta stworzyły sobie taki projekt, tak zwany model na rzecz równego traktowania. I w tej chwili, po tych kilku latach, jak ten czas płynie, widzimy wyraźnie, że chodzi właśnie o to takie, jak to powiedzieć, zmianę myślenia społeczeństwa, jakby ukierunkowywanie społeczeństwa właśnie na to takie przyzwyczajanie do imigrantów, do tych różnych kultur, społeczności wielokulturowych. Tego tutaj nie było. Także to na przestrzeni lat widać. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w obszarze gospodarowania przestrzennego, na przykład miasta, problemów coraz większych komunikacyjnych, strasznych problemów z dzikami, z dzikimi świniami, które grasują po prostu po mieście i zagrażają ludziom, tutaj nie widać takiego zaangażowania władz miasta w pomoc po prostu mieszkańcom, w ułatwianie życia mieszkańcom. I jeszcze jedna rzecz. Pamiętam z roku 2018, w czasie pobytu na Węgrzech, byłem bardzo zaskoczony jakby przyjazną atmosferą w Budapeszcie. Rozmawiałem z nimi na ten temat. Oni zwrócili uwagę, byli bardzo serdeczni do Polaków. Pamiętam, że to było też takie miłe zaskoczenie. No, wspomnieli, że oni byli 200 lat pod zaborem muzułmańskim, a my tylko 100 z kawałkiem. Może po prostu się jeszcze za mało nauczyliśmy. Natomiast wtedy była taka rozmowa, pamiętam, pytałem się o te studia genderowe, jakieś szkoły genderowe takie, bo taki temat wtedy się dosyć intensywnie tutaj przewijał u nas. No i oni pokazali mi takie miejsce, gdzie tam była taka szkoła i oni tą szkołę po prostu zlikwidowali, wyrzucili, bo ten założyciel cały to był jakiś węgierski taki przemysłowiec, który pochodzenia węgierskiego, przepraszam. I on podobno chciał stworzyć tak zwaną Republikę Dunaju, czyli jak pozbawić tożsamości narodowej Węgrów, ale nie tylko, bo tam w grę wchodziły inne państwa. No wiadomo, chodzi o sprywatyzowanie, o ten biznes, który by się właśnie tutaj miał rozwijać. No i jakby nawiązując do tego, co się w Polsce dzieje, no też mam nadzieję, że panowie rozmawiacie z przedsiębiorcami, również drobnymi, mniejszymi firmami, z tak zwaną klasą średnią, ponieważ ci, co pracują w dużych zakładach przemysłowych, no nie wiem, czy można ich nazywać klasą średnią, bo jakby, no, mam troszkę inną strukturę jeszcze jako kraj rozwijający się, ale wydaje mi się, że głosy tych osób, przedsiębiorców mniejszych są dość ważne. Oni mają oczywiście jakieś oczekiwania. Jak ja się przysłuchuję ich punktowi widzenia, no nie zawsze on jest zbieżny z tą taką ogólną narracją rozwoju kraju, chociaż oczywiście rozwój kraju i dobro kraju jest najważniejsze. No i tyle na ten moment. Chciałbym poprosić panów o odniesienie się do tych punktów, które przedstawiłem. Dziękuję, zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie, panie Adamie. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech Zubowski.
Dziękuję, szanowni państwo. No, też kilka wątków, ja zwrócę uwagę. Pan mówił, zaczął pan Adam od tych kwestii, tak, dotyczących prywatyzacji. No, proszę państwa, teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko prywatyzacji, ale proszę też zwrócić uwagę na to, że to przecież bezrobocie, jakie my mamy w Polsce, jest jednym z najniższych, jakie odnotowywano w ogóle w historii. I tutaj jest to coś, co, tak jak powiedział pan minister Maciej Małecki, mimo tego, że mieliśmy do czynienia z pandemią, z kryzysem też energetycznym, z wojną na Ukrainie, to udało nam się nie doprowadzić do tego, żeby to bezrobocie było wyższe. Ono jest rekordowo niskie i ta praca na rynku jest. Wspominał pan o kwestiach dotyczących tej migracji Gdańska i tej takiej polityki wielokulturowości. No, szanowni państwo, Polacy, przecież to jest naród znany ze swojej gościnności. Ale oczekujemy jednego, że jeżeli kogoś zapraszamy, to wchodzi do naszego domu osoba, którą wyraźnie zaprosimy, a nie ktoś próbuje nam wejść na siłę. I że jeżeli ktoś, kogoś gościmy, to będą to takie osoby, które będą nasze prawa, zwyczaje, historię, kulturę, obowiązki szanowały. A nie osoby, które wchodząc do naszego domu będą nam powiedziały teraz, że słuchaj, ale to będzie tak funkcjonowało, potrawy będą takie, a pewne rzeczy będą wyglądały w zupełnie inny sposób. A kwestie jeszcze dotyczące muzułmanów, o których pan pan wspominał. Szanowni Państwo, no jeżeli mamy mówić o jakichś datach, ja nie wiem, jakoś tak przypomniałbym rok 1683, odsiecz wiedeńską, Polska przed murzem, broniąca przed zalewem muzułmańskich, a to tak troszeczkę żartem, bo chcę też powiedzieć, proszę Państwa, że przecież my mamy w Polsce muzułmanów, którzy żyją u nas od dziesiątek lat, są polscy Tatarzy, którzy razem, którzy
w Rosji... nawet odsetek lat.
Tak, i odsetek, no, ma Pan rację, Panie Ministrze, odsetek lat, więc są muzułmanie w Polsce, którzy żyją od dawna, którzy czują się Polakami, którzy czują się patriotami, a jednocześnie są to osoby, z którymi, które w czasie wojny, że tak powiem, walczyły z nami w ramię z najeźdźców.
Dokładnie tak. Polacy są wzorem gościnności, wzorem tolerancji, szacunku do innych i nawet takie pompowanie takich inicjatyw, że tak, trzeba Polaków uczyć tolerancji, Polacy są ksenofobiczni, Polacy są, muszą być edukowani. No przez kogo? Przez Niemców? Niemcy nam pokazali swoją tolerancję już wiele razy. Więc z całym szacunkiem do wszystkich krajów, ale można odnieść wrażenie, że ci sami, którzy chcą rozprzedać majątek narodowy, jednocześnie wykorzystują każdą okazję, żeby rzucić jakąś grudkę błota na własny kraj, żeby tym się uwiarygodnić gdzieś na arenie międzynarodowej. My jesteśmy arcy przyjaznym, arcy życzliwym narodem. Wtedy, kiedy trzeba, Polacy zawsze zachowują się przyzwoicie. Zresztą, co tu dużo mówić. W niedzielę wzruszająca uroczystość, beatyfikacja rodziny Ulmów. To jest przykład tolerancji. To jest przykład tolerancji i miłości bliźniego. Nawet jak słyszeliśmy w nauce porównanie do Samarytanina, który niósł pomoc nieznanemu człowiekowi poranionemu przez jakiś zbójców, opisana historia w przypowieści na kartach Ewangelii, to temu Samarytaninowi jednak nie groziła kara śmierci. Jemu i jego rodzinie za tę pomoc. A rodzina Ulmów z pełną świadomością podjęła to brzemię. I proszę zwrócić uwagę, to nie była tylko jedna decyzja, że ktoś podejmuje, tak, przyjmujemy te żydowskie rodziny pod swój dach, trudna decyzja, ale przyjmujemy. To było życie wiele miesięcy z codziennym zagrożeniem. I to nie jest tak, że nikt o tym nie wiedział. Przecież jeśli ma na strychu dwie rodziny żydowskie, to jednak w sklepie robi więcej zakupów niż tylko dla swojej rodziny. Cała wieś wiedziała. I mimo tego, że Niemcy wymordowali rodzinę państwa Ulmów, pana Józefa, pana Wiktorii i dzieci, to przecież w Markowej kilkudziesięciu Żydów do końca wojny znalazło schronienie. I to jest przykład polskiej tolerancji, polskiej miłości bliźniego. Inne kraje się tego powinny uczyć, a samorząd Gdańska, który no niestety skupia się na jakichś kompletnych, oderwanych od życia sprawach albo wręcz jakichś dewiacjach, to zamiast szukać wzorów może w takiej miejscowości jak Markowa na Podkarpaciu i promować to innym nacjom. Jeśli chcemy mieć otwarte kulturowo miasto, to warto najpierw pokazać własną kulturę, ale celne uwagi pana dotyczące pilnowania polskiego interesu, ale bo tu weszliśmy, ojcze, też na taki pewien, myślę też, trudniejszy do określenia obszar, ale bardzo ważny. Budowa, dbanie o dobrą markę, o dobry wizerunek własnego kraju. Bo jeśli pilnujemy majątku narodowego, to naszym majątkiem narodowym jest też dobre imię Polski, wypracowane przez naszych przodków. To, że Polska była krajem tolerancji, to, że Polska była krajem i jest ludzi dzielnych, ludzi odważnych, ludzi zaradnych, ludzi pracowitych. Tak przedstawiamy Polskę, bo to jest prawda. I jeśli na arenie międzynarodowej ktoś chce Polsce szkodzić, te interesy wiadomo, że się ścierają, to łatwiej atakować kraj, który ma piątą kolumnę wewnątrz, która każdą okazję wykorzystuje do szkalowania własnego narodu, do oczerniania własnych przodków, niż mówić coś złego na kraj bohaterów. A my uważamy, i to mocno stawiamy, także na arenie międzynarodowej, Polska jest krajem bohaterów. Nawet w najtrudniejszych czasach, takich jak niemieckie ludobójstwo w czasie II wojny światowej, nasi przodkowie zachowywali się tak, jak trzeba. O, i tu jeszcze jest jedna rzecz. A które firmy tuczyły się na niewolniczej pracy więźniów obozów koncentracyjnych? To są duże marki dzisiaj na świecie. Często niemieckie, właśnie niemieckie. Duże firmy, duże koncerny. Więc naprawdę niech nie prowadzą nam kampanii edukacyjnej na temat tolerancji, na temat różnych rzeczy. My musimy te zaległości nadganiać i polska gospodarka to nadgania, ale jednocześnie też pilnujmy dobrego imienia Polski, bo jeszcze przyrównując do biznesu, wyobraźmy sobie jakąś globalną firmę, na przykład z popularnym, najpopularniejszym napojem na świecie. Gdyby pracownicy tej firmy opowiadali na prawo i lewo, że to jest szkodliwe, że to jest złe, że to jest takie, nie takie, spadłaby sprzedaż, spadłaby produkcja, ale właściciel by tych ludzi wystawił za bramę, bo uznałby, że nie szanują wartości firmy i działają wbrew interesowi. My mamy działać zgodnie z polskim interesem. I jesteśmy Polakami, mamy obowiązki polskie i naszym obowiązkiem polskim jest dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Dlatego w referendum stawiamy konkretne pytania. Czy jesteś za bezpieczeństwem Polski, żeby spółki Skarbu Państwa były w polskich rękach, żeby nie były wyprzedawane? Czy jesteś za tym, żeby na polskiej granicy stał mur, który chroni nas przed atakami ze wschodu? Czy jesteś za tym, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, wchodząc w jesień życia? Mogli pójść na emeryturę wtedy, kiedy chcą? Czy chcemy się zabezpieczyć przed sytuacją, w której do Donalda Tuska czy innego polityka Platformy Obywatelskiej zadzwoni ktoś z Niemiec, wyświetli się kierunkowy z Berlina, on stanie na baczność i powie, ja wol, podnoszę wiek emerytalny, bo za to dostanę medal. I takie pytania stawiamy, na to trzeba będzie odpowiedzieć i zachęcamy, żeby to był mocny polski głos, bo żeby nikomu nie przyszło na myśl marzyć o takich wyprzedażach majątku narodowego i oddawaniu polskich spraw w obce ręce.
Na zegarach 16 minut po godzinie 23, czas rozmów niedokończonych, własność majątku, a bezpieczeństwo państwa. A naszymi gośćmi są pan minister Maciej Małecki oraz pan poseł Wojciech Zubowski. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Włodzimierz z północnego Mazowsza. Pozdrawiam ojca redaktora i panów ministrów. Chciałbym zapytać techniczne pytanie, może poboczne, ale bardzo ważne, bo często takimi terminami się posługujemy, nie tylko w tej audycji, ale w wielu audycjach w Radiu Maryja, termin ciekawi mnie właśnie, chciałbym zadać pytanie, jak panowie to rozumieją, termin polska racja stanu i polski interes narodowy. Jak rozumieją to, czy to jest się może na tyle i tak krótko, bo kończy nam się, prawda, czas.
Dziękujemy panie Włodzimierzu, pozdrawiamy serdecznie i przekazujemy głos do naszych gości.
Mówiąc najprościej, to jest to, co jest korzystne dla Polski dziś i w długofalowej perspektywie. Bo to, że jesteśmy zwolennikami tego, żeby leki były produkowane w Polsce, to jest korzyść dla danej firmy. Dla na przykład Polfy Tarchomin, która jest w Skarbie Państwa, którą mam przyjemność nadzorować w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Ale patrząc szerzej, to jest polska racja stanu, żeby Polska miała firmy, które zapewnią jej nieprzerwane dostawy leków dla osób walczących z chorobami, nawet w dużych kryzysach międzynarodowych, kiedy odcięte są łańcuchy dostaw z innych krajów i z innych kontynentów. To, że dzisiaj na polskich stacjach benzynowych nie brakuje paliwa, że ceny należą do najniższych w Europie, to jest efekt tego między innymi, że mamy silny Orlen, że go połączyliśmy. I to jest rachunek ekonomiczny. Ale patrząc szerzej na arenę międzynarodową, to jest polska racja stanu. żeby w 40-milionowym kraju w serce Europy była firma, która zapewnia nieprzerwane, stabilne dostawy paliw, gazu i która inwestuje na przyszłość. To jest polska racja stanu, ale polską racją stanu jest też dbanie o promowanie polskiej historii, o dobre imię Polski. To, że mówimy o tym, że w 1939 roku polscy żołnierze zdali egzamin, bo to jesteśmy we wrześniu, ja jestem z Sochaczewa, gdzie moje miasto przechodziło kilkakrotnie z rąk do rąk, gdzie drugi batalion 18 Pułku Piechoty pod dowództwem majora Feliksa Kozubowskiego wypędzał Niemców z miasta, Niemcy kontrowali. Ten batalion praktycznie wyginął do końca, zginął major Kozubowski. To jest chwała i pamiętanie o nich jest taką wdzięcznością chrześcijańską polską, ale mówienie o ich bohaterstwie to jest polska racja stanu, bo pokazujemy, że my nie oddaliśmy Polski Hitlerowi bez walki. I mówienie o rodzinie Ulmów to jest polska racja stanu, bo pokazujemy najpiękniejsze przykłady Polaków, że dzięki takim ludziom, dzięki żołnierzom września 1939 roku, dzięki rodzinie Ulmów, arcyodważnym ludziom, dzięki rotmistrzowi Pileckiemu, dzięki wielu innym ludziom, żołnierzom Armii Krajowej, Polska była bohaterem II wojny światowej. I dzięki nim możemy patrzeć odważnie każdemu prosto w oczy i powiedzieć, nasi przodkowie zachowali się tak jak trzeba. Nie uczcie nas demokracji. Odróbcie pracę domową, nauczcie się historii. I pilnowanie, żeby nie zginęła pamięć o niemieckich zbrodniach, to jest polska racja stanu. Możemy w wielu obszarach życia, pan poseł Wojciech Zubowski, kiedy pan Włodzimierz o tym mówił, tu do mnie podzielił się w studio, to jest ciekawy temat na całą audycję. Na całą audycję, bo to można o polskiej racji stanu, o polskim interesie narodowym, możemy mówić absolutnie różnych obszarach gospodarki. To dotyka całego państwa, ale właśnie powiem tak, program Prawa i Sprawiedliwości, program budowany przez naszych liderów na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim właśnie jest oparty na polskiej racji stanu i polskim interesie narodowym.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, chciałbym do audycji.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław z Polski Centralnej. Ja mam takie krótkie zagadnienie, właśnie pytanie. Dlaczego polskie produkty w marketach, szczególnie takich technicznych marketach, albo są bardzo źle oznakowane, albo w ogóle nie są oznakowane? Jeżeli szukamy jakichś elektronarzędzi, czy to wiertarki, czy jakieś tam piły, no to wszędzie mamy wyprodukowano w Unii Europejskiej, albo wyprodukowano w Chinach, wyprodukowano gdzieś tam, powiedzmy, w innych krajach, tak? Natomiast nie ma wyraźnych oznaczeń wyprodukowano w Polsce. To dotyczy wszystkich właściwie wyrobów technicznych, od prostego, nie wiem, szpadla do jakiejś bardziej skomplikowanej maszyny elektrycznej czy elektronicznej. Czy naprawdę tutaj nie można wreszcie oznaczać tych rzeczy, które produkujemy w Polsce, nawet jeżeli na licencji, tak, ale produkujemy je w Polsce, żebyśmy wiedzieli, czy to jest 3% czy 5% tego sprowadzanego z zagranicy, bo jeśli chodzi o żywność, to się trochę udało. No już w tych sklepach, w tych sieciówkach, chociaż nie polskich, ale tam znakują na półkach polską żywność. Natomiast jeśli chodzi o wyroby przemysłowe, to tutaj jest kompletna dziura i to prosiłbym właśnie panów ministrów jakoś, żeby się zająć tym tematem, żebyśmy wiedzieli, że latarka, nie wiem, wiertarka, jakiś szpader, jakiś tam śrubokręt został wyprodukowany w Polsce i mogli tym się pochwalić. Szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Mieczysławie, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję. Proszę. Odpowiadając panu Mieczysławowi, to ja informuję, że kod kreskowy zaczynający się od liczby 590 oznacza, że ten produkt jest polski. Nawet kongres 590, który odbywa się, kongres gospodarczy, to jest też tak pokazanie polskich firm, polskich produktów. Natomiast wśród tych 8 konkretów Prawa i Sprawiedliwości na nową kadencję chcemy wymusić na hipermarketach, żeby 2/3 produktów spożywczych, warzywa, owoce, mięso, nabiał, pieczywo, pochodziły od polskich producentów lokalnych, czyli taka zwana polska lokalna półka. Żeby to był ten market, żeby był rynkiem zbytu dla polskiego rolnika, dla polskich producentów. Przyjmujemy też, przekażemy kolegom, którzy w innym resorcie za ten obszar odpowiadają, sugestie pana Mieczysława, bo to ciekawy pomysł, ważny bardzo, żeby tak oznaczać szerzej inne produkty. Natomiast w przypadku produktów żywnościowych chcemy, żeby to klient, właśnie jak pan Mieczysław z centralnej Polski uda się do sklepu nabyć produkty żywnościowe, żeby na paragonie mógł sprawdzić, czy ten produkt jest z Polski, od polskiego rolnika. Ale też, tak jak powiedziałem, tę sugestię przekażemy do resortu, który za takie gospodarcze sprawy odpowiada.
Spoglądam na zegar. Czas naszego spotkania pomału dobiega końca. Słowo podsumowania, o które poproszę pana posła Wojciecha Zubowskiego, zastępcę przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
Proszę ojca, szanowni słuchacze, no na pewno możemy po tej naszej audycji stwierdzić, że kapitał ma narodowość, a bezpieczeństwo państwa bardzo szeroko rozumiane związane jest też ze spółkami przez państwo zarządzanymi. Jak wykazaliśmy, jak mówiliśmy podczas audycji, to nie tylko i wyłącznie kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, finansowania systemu bankowego, kwestie dotyczące bezpieczeństwa tego socjalnego pracowników i stabilności miejsc pracy, ale również zabezpieczenie naszej gospodarki, zadbanie o to, by polskie firmy płaciły podatki w Polsce, by pracownicy mieli pewność zatrudnienia, by ci, którzy decydują się na to, żeby w Polsce żyć i pracować, czyli nasi obywatele, mieli świadomość tego, że za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata ta praca będzie praca dla ich dzieci, będzie praca dla ich najbliższych, a rząd będzie też ich wspierał.
Dziękujemy. To pan poseł Wojciech Zubowski. O słowo podsumowania proszę pana Macieja Małeckiego, wiceministra aktywów państwowych.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, że nie tylko dotrzymujemy słowa, ale jesteśmy dobrymi gospodarzami. Potrafimy dobrze zadbać o majątek narodowy. Zatrzymaliśmy bezmyślną, chaotyczną, szkodliwą prywatyzację, czyli wyprzedaż majątku narodowego. Rozwijamy polskie firmy. Budujemy siłę polskich firm, tak jak budujemy silny Orlen. I Prawo i Sprawiedliwość jest gwarancją tego, że najważniejsze polskie firmy pozostaną w polskim ręku, będą funkcjonowały pod biało-czerwoną flagą. Mówię jako poseł z Płocka, z Orlenem, największą firmą Europy Środkowo-Wschodniej, ale myślę też o stabilnej przyszłości mieszkańców innych powiatów. Przebiegnę wzrokiem po okręgu, który reprezentuje Sochaczew, Żyrardów, Gostynin, Płock, Sierpc, Mława, Przasny, Żuromin, Ciechanów, Płońsk. To jest przykład Polski lokalnej, która dzisiaj dynamicznie się rozwija, w której trwają największe w historii inwestycje. Wyrównujemy poziom, naprawiamy krzywdy, dyskryminacje, które wyrządzili Polsce lokalnej, mieszkańcom małych miejscowości nasi poprzednicy, kiedy pomijali małe miejscowości w dzieleniu pieniędzy na inwestycje, ale też tych pieniędzy mieli tyle, co kot napłakał. I właśnie własność majątku narodowego w polskich rękach jest gwarancją tego, że Polska będzie się rozwijała sprawiedliwie, solidarnie. I dlatego zachęcamy Polaków, żeby 11 października zdecydowanie w referendum opowiedzieć się za Polską, za polską własnością, za polskim majątkiem narodowym, za bezpieczeństwem polskich granic, za bezpiecznym wiekiem emerytalnym. To jest przykład takiego patriotycznego traktowania, ale i gospodarskiego. Więc ja mówiąc cały czas tak, wrócę teraz jeszcze na region Płocki i Orlen. Dla nas własność i Orlenu w polskich rękach to jest silny Płock, silny region Płocki, ale cała Polska też jest dzięki temu silniejsza i dlatego nie pozwolimy rozsprzedać polskich firm, chcemy je rozwijać i żeby wygrywały konkurencję nie tylko na naszej arenie, ale i szerzej, a z pewnością pan poseł Wojciech Zubowski jako poseł z pięknego, historycznego, piastowskiego Głogowa o KGHM-ie może powiedzieć w tych samych słowach.
Jak najbardziej.
Pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych oraz pan Wojciech Zubowski, poseł, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, naszymi gośćmi.
Ojcze, ja jeszcze jedno zdanie powiem, bo w ponad 30-letniej historii Radia Maryja to był taki czas, że tylko na antenie tego radia można było mówić takie rzeczy. Ja się też wychowywałem jako młody chłopak przy Radiu Maryja włączonym przez moich rodziców i to był jedyny głos i za to też dziękujemy i ojcom redemptorystom na czele z ojcem dyrektorem, ale też milionom słuchaczy Radia Maryja za tę troskę o Polskę. Bo dzisiaj historia pokazuje, że to my mieliśmy rację. I to Radio Maryja miało rację, broniąc polskiej własności. Ja przypomnę jeszcze heroiczne czyny pani poseł Anny Sobeckiej, broniącej Tormiensu na przykład.
Mógł zapłać za ten czas naszego wspólnego spotkania, za to również i podejmowanie tematów ważnych dla każdego, każdy spośród nas zebranych przy radioodbiornikach. Własność majątku, a bezpieczeństwo państwa to tematy, które podjęliśmy. Te rozmowy, jak i pozostałe będą zamieszczone na naszej stronie radiomaria.pl. Można sięgnąć, można odsłuchać, można przekazać również innym, aby posłuchać, aby te treści dalej były przekazywane.